Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 626. Ja nazywam się Damian Polowaka-Dachman i ze mną są Juliusz Konczarski, aka Jules.
Dzień dobry, witam.
Witaj, Juliuszu. I Rafał Ściński, aka Sik. Witaj, Rafale.
Cześć, Damian. Cześć, Jules. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacze.
No panowie, no zbliżają się święta, to czas refleksji, to czas podsumowań. Wiadomo, że my to nasze podsumowanie roku robimy w styczniu, kiedy nasi drodzy słuchacze oddadzą głosy w ankiecie. Ta ankieta, ja już będę ją wrzucał pewnie w okolicach premiery tego odcinka, więc jak słuchacie te słowa, to pewnie link już się też pojawi. Ale tak sobie pomyślałem, że to był dosyć taki ciekawy rok, wiele się wydarzyło. Wiele się wydarzyło takich rzeczy, które niespecjalnie musimy omawiać w podsumowaniu. Ewentualnie możemy właśnie mówić teraz, żeby nie marnować tego czasu w podsumowaniu. No bo to jest taki ciekawy rok, nie? Dla nas. Na przykład jako gracze, czy się zmieniliśmy jako gracze? Czy na przykład zmieniliśmy obozy? Czy zmieniliśmy platformy? Czy na przykład graliśmy więcej, czy mniej? No to jest coś, o czym chciałbym z wami porozmawiać. I tak od podsumowań, i trochę tak zacznę, żeby powiedzmy w jakimś stopniu ukierunkować tę rozmowę, to bardzo chciałem wam, panowie, podziękować w sumie za kolejny rok, który nagrywamy razem, tworzymy Fantasmagierię. No w tym roku też był ten 600 odcinek, więc to była taka okazja dla mnie podzielić się z tym, co tak zawsze po części opowiadałem, wspominałem, czyli historię podcastów w Polsce o grach. I kilka osób widziało to wideo, bo to był taki wideokast z gośćmi, więc bardzo się cieszyłem. To była też taka ciekawa dla mnie praca, bo i tam był montaż i właśnie te rozmowy i tam jakieś przebitki wideo, więc po prostu to jest taki wyjątkowy, specjalny odcinek. Zmieniło się też to, że po wielu, wielu latach postanowiłem jednak znowu kupić sobie taki dosyć dobry, może nie najlepszy, nie najdroższy, ale PC do grania i wrócić do tego takiego PC-towego grania, czyli mieć i jakość, i wysoką, i klatkaż, nie? Czyli po prostu nie iść na jakieś kompromisy, więc no to było ciekawe, no ale to też był rok, w którym się pojawiła konsola PlayStation 5 Pro, pojawiły się zmiany dotyczące Microsoftu, to były na początku roku te zmiany, prawda, kiedy okazało się, że Microsoft rezygnuje z ekskluzywów i tak dalej, więc ja, panowie, tak kilka rzeczy zakreśliłem, ale zapytam was, nie wiem, alfabetycznie, może według wieku, no nie, od starszych znaczy, Juliuszu, co dla ciebie, jeśli chodzi o gry wideo, ten rok znaczył? Czy to było coś innego niż 2023? Czy dojrzałeś jako gracz? Czy się zmieniłeś? No jak to wyglądało u ciebie?
Nie wiem, to jest trudne pytanie, wiesz, tak myślę.
Takie egzystencjonalne, można powiedzieć, prawda?
Tak, tak. Wiesz co, no kurczę, no.
Znaczy chodzi mi o to, że zawsze byłeś takim graczem, użyję tego słowa, eklektycznym, bo grałeś we wszystko. Czyli gry planszowe, i gry wideo, może jeszcze igraszki, wiesz, sypianiane. Ale chodzi mi o takie rzeczy, że po prostu bawiłeś się tym, czym nazywamy gry, w każdej formie, ale zastanawiam się, czy na przykład te gry nie zdominowały w tego roku dla ciebie, że na przykład więcej grałeś w gry wideo, niż na przykład w gry planszowe, wiesz, w bitewniaki i w ten sposób na to tak patrzę. No i też jesteś graczem, który grał na wszystkich platformach, a jednak czy coś ci się zmieniło? Bo wiem, że bardzo lubisz Switcha, ale też doceniasz moc PlayStation, no więc zastanawiam się, jak u ciebie to tak wygląda, jakbyś taki...
Znaczy wiesz, teraz przez to, że mówiłeś, to mogłem się na chwilę namyślić i trochę zyskać na czasie, no to wiesz, nic się nie zmieniło w tym sensie, że gram jakby we wszystko. Może z wyjątkiem, chciałem powiedzieć, że wiesz, definitywnie pożegnałem się z Xboxem jako konsolą tak naprawdę parę miesięcy temu. Natomiast nie z Game Passem w jakimś sensie. Natomiast no wiesz, no dzisiaj według nowej nomenklatury okazuje się, że mój telefon, telewizor, tablet i tak dalej, to wszystko jest Xbox, więc...
Tak, tak. Jedynie koszyk piknikowy, jak się okazuje,
nie nadaje się
Xbox. Tak, nie wiem, widzieliście tą reklamę, Rafał, ty widziałeś tą reklamę i mieli...
Ale ja też jej nie widziałem. Ja bazuję tylko na doniesieniach.
Jest taka brytyjska reklama, znaczy brytyjska, bo mi się wydaje, że akurat w Wielkiej Brytanii ta kampania ruszyła. Polska zdaje się być, wracać do czasów chyba przed Xbox Live'em, albo jeszcze gorzej, wiesz, że zaczyna być...
No zobaczymy, bo jako... wiesz, bo są, różne, są różne plotki, no są też, jak już o tym mówimy, na chwilę, no to wiesz, no to tam... Znaczy może ja nie będę teraz tego rozwijał, może potem o tym pogadamy.
No, no dobrze, jeszcze wracając
do tego odpowiedzi, jeszcze wiesz, wracając do odpowiedzi, no to jakby tak samo gram we wszystko, wiesz, w co grałem. Czy to jest planszowe, czy to jest cyfrowe, czy to są bitewniaki. Natomiast, wiesz, no wróciło zamiłowanie do karcianek na pewno, w jakimś sensie do Magica i wiesz, i to jest jakiś taki... jakaś taka rzecz. No i wiesz, takich rzeczy totalnie niegrowych, to wróciłem na stadiony.
No tak, no nawet na naszej także... grupie Fantasmagierii wrzucałeś parę zdjęć i byłeś na ważnych meczach, takich...
I na pucharowych, i na ligowych, tak. Także wiesz, tak. Także...
No proszę.
Także jakby to powiedzieć, wiesz, no...
No starasz się żyć pełnią życia, pełnią gębą, po prostu czerpać.
No byłem na koncercie w tym roku, dzięki mojej żonie byłem na koncercie, byliśmy razem w zasadzie, ale byłem, jakby to była jej jakaś tam niespodzianka, to byłem na koncercie Corteza, no co było też jakimś tam spełnieniem moich, wiesz, takich marzeń w cudzysłowie muzyczno-kulturowych. Tak.
No bardzo się zazdroszczę, bo akurat Corteza bardzo lubię, ale tak. Już myślałem, że powiesz, że byłeś na koncercie Taylor Swift.
Nie.
Albo Guns N' Roses.
Ale był, czekaj, ale to chyba nie w tym roku, to w zeszłym roku był koncert Depeszów, także byłem, tak. No też już drugi raz w Warszawie.
Czyli mówisz, że po prostu jako gracz się nie zmieniłeś, po prostu doszły ci też inne, jakby wróciły inne zainteresowania, tak? Ale...
Nie no, ale... tak, znaczy wiesz, grałem dużo, bo to widać na tym podsumowaniu, nie? Tam, no... Na tym podsumowaniu PlayStation, na samym PlayStation mi wyszło 917. No jakby Rafała nie przebije, ale, no, ale to wiesz, do tego jeszcze należy dodać, nie wiem, kilkaset, kilkadziesiąt godzin na Xboxie, jak jeszcze tam w coś grałem na nim na początku roku. I myślę, że no nie wiem, czy kilkaset, ale może pod setkę, może pod 200 godzin na Switchu. Pewnie też jakieś godziny by się załapały z Roga, może ze Steama, wiesz, z jakichś tam gier, nie, które odpalałem na Rogu. Także myślę, że tak.
Tak, tak, bo Steam też robi podsumowanie. Akurat Steamowe podsumowanie to jest jedyne, jakie ja oglądałem i byłem zdziwiony, że akurat aż tyle gier zagrałem na Steamie, bo też mój czas jest rozrzucony. Zresztą w ogóle dzisiaj tak sobie wyciągnąłem mojego Switcha i tak pomyślałem, że kurczę, może jednak wrócę do tej Zeldy i ją skończę, bo już byłem przy samym końcu. I kurczę, to jest świetna gra. Wiesz, wystarczyło nie jakieś 5 minut, żebym znowu się wciągnął.
Tears of the Kingdom.
Tears of the Kingdom, tak, to było to. Mhm. Rafale, a u ciebie jak to wyglądało? Bo zrobiłeś sobie to podsumowanie PlayStation, coś nam wyszło? Jaka gra była u ciebie numerem 1, pamiętasz?
ZZZ Zenless Zone Zero, ale to też dlatego, że wiesz, ja wtedy byłem na urlopie i sprawdzałem tę grę właśnie pod podcast i trochę tam dosyć długo ten eksperyment trwał. Nie wiem, czy żałuję tych godzin wbitych, bo jakoś tam rozrywką była ta gra, natomiast no nie było. Wiecie, jak to jest, jak się gra w coś i się coś zostawia, pozostaje takie uczucie niedosytu, że się czegoś nie skończyło. No a ta gra nie miała końca też, nie? To na tym to polega, że cały czas by trzeba było inwestować kolejne godziny. Wyszło mi bardzo dużo. Nie wiem, chyba 1300 godzin, z czego na pewno sporo wbiła też moja córka, bo na tym podsumowaniu gdzieś tam był Roblox bardzo wysoko. Dużo graliśmy w Lego znowu. Mhm. Skończyliśmy Marvel Super Heroes, Lego The Movie. A teraz gramy w drugą część Marvel Super Heroes. Także sporo godzin wbiliśmy we dwoje, co mnie bardzo cieszy. Młoda poszła do szkoły i już tam zaczyna rozmawiać o Fortnite'cie, że gdzieś tam opowiadają mi o tej grze i czy byśmy jej nie sprawdzili. Co tak średnio mi się uśmiecha, bo to będzie kolejny pożeracz czasu pewnie w tym pierwszym takim kontakcie, a jest dużo zupełnie innych, fajniejszych też, albo równie fajnych rzeczy, jak granie na konsoli. Ja się chyba w tym roku...
Ale czy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo tak patrzę teraz ten Fortnite, to mnie zaskoczyłeś bardzo. Bo wydaje mi się, że chyba twoja córka jest młodsza od mojej o rok.
Jest młodsza od twojej, na pewno rok, bo moja jest w pierwszej klasie, a twoja jest w drugiej.
Tak, tak, tylko u mnie to jest bardziej, wiesz, teraz są Pokemony karciane i wiesz, i tam albumy, zbieranie, wymienianie się, które karty są podróbkami, które nie, bo tam jest, wiesz, kurczę, tam nie wszyscy rodzice zwracają na to uwagę, nie? No i a z gier, no to przede wszystkim, wiesz, Minecraft, nie? W tej chwili.
No właśnie nie, właśnie to też mnie zdziwiło, bo próbowałem, nie kupowałem Minecrafta, ale tam mamy ten Minecraft Legends, więc gdzieś tam próbowałem to zaszczepić. W sensie to jest fajna gra, bo ona oprócz tego, że ma fajne, bogate lore, to wydaje mi się, że jest taką rozwijającą bardziej niż siekanko upanka w stylu Fortnite'a czy gierek z Robloxa. Aczkolwiek tam też jest sporo i widzę, że na przykład no angielski na pewno dzięki Robloxowi i wielu grom jej też trzeba powiedzieć, że tam jest masa gier z jakąś tam fabułą i jakieś tak chyba lepiej idzie angielski niż polski. A natomiast nie, to oczywiście żartuję, ale chodzi mi o czytanie jakichś tam prostych słów, że ona już gdzieś tam łapie od razu i wie, jak ten wyraz, co tam jest napisane, natomiast z polskim no się musi gdzieś tam zatrzymać, chwilę poczytać to, przeselabować. W tym roku na pewno dużo grałem, bo byłem no, miesiąc na zwolnieniu, miałem tam tą swoją przygodę ze szpitalem. I wróciłem do dużych gier. Też wróciłem do... Teraz to takie... Wróciłem do starszych tytułów. Wszedłem mocniej w retro i bawię się... już to pomijając tą konsolkę, którą kupiłem sobie na urodziny, ale... wszedłem w te klasyki PlayStation i na przykład bardzo, ale to bardzo fajnie wspominam Siphon Filter, pierwszą część, która wydawała się w pierwszym kontakcie totalnie niegrywalna, a zapewniła mi naprawdę parę wieczorów takiej czystej rozrywki, która gdzieś tam mi się właśnie odbiła tymi klasami podstawówki, że takich beztroskiego grania wieczorem, dwie godzinki z szarakiem. Także tak, na pewno duże tytuły, duże gry i sporo retro. Plus oczywiście u mnie cały czas to był Marvel Snap. Jak nie oglądam żadnych programów na temat gier i raczej się z tego wyłączyłem, bo z jednej strony rozmawialiśmy o tym prywatnie, z jednej strony bardzo dużo grałem, a z drugiej strony ja w tym roku jestem strasznie zmęczony giereczkowem, ale tak naprawdę miałem tych wszystkich tematów po dziurki w nosie, to oglądam youtuberów snapowych, którzy tam omawiają nowe karty i zapowiadają to, co wejdzie. Także to jest chyba jedyna rzecz. Natomiast moja córka, jeżeli jeszcze wrócimy do Pokémon, do Pokémonów na szczęście nie złapała tego bakcyla. Może też dlatego, że nie mamy... Ja na przykład nie gram w Pokémon Go, ale nie wiem, czy ty grasz, ale po prostu nie miała tego, tej takiej jakiejś takiej zaczepki. Ja też nie gram na Switchu w żadne Pokémony. Ona tego nie widziała. Próbowałem w tą karciankę wejść, ale barierą jest język, barierą jest to, że te karty wszystkie mają opisy i...
A mówisz o papierowej? Czy...
Mówię o tej karciance, co wyszła w listopadzie, tej elektronicznej.
Pokemon Trading Card Game, tak? Chyba Pocket.
Tak, Pocket. Dokładnie Pocket, o Pockecie. Tam oczywiście na sobie poogląda karty, które tam wypadły mi na przykład, bo przy niej otwieram ze dwa boostery dziennie, więc ona sobie to obejrzy, natomiast nie zapała tego bakcyla. Może to dobrze, że nie tata nie wydaje pieniędzy na boostery, ale z drugiej strony to też sobie myślę, że to też mogłaby być taka rozgrywka między nami. Ale szkoda, mamy tych planszówek sporo, więc gramy nie tylko na konsoli, więc...
Znaczy wiesz, zacząłem słuchać waszego ostatniego podcastu, ale nie doszedłem jeszcze do tego momentu, jak tam gadacie o tym Pockecie. Natomiast ja odpaliłem tego Pocketa przez chwilę, jakby to się fajnie gra i tak dalej, na dłuższą metę, wiesz, to jakby to jest inna mechanika, nie? Jakby troszeczkę inne zasady niż w normalnym.
No, okay.
To nie jest normalny Pokémon TCG. Od tego jest jakby druga aplikacja, czyli ta właśnie Pokémon Trading Card Game bodajże, nie pamiętam jak ona się tam dokładnie nazywa, chyba po prostu właśnie Pokémon TCG, ale tak czy siak, to i tak my gramy, wiesz, w wersję
papierową, wiem.
Papierową, wiesz, i myślę, że tak, masz rację, że bariera jest językowa, ale słuchaj, no dzieciaki to łapią po prostu momentalnie. Ja jej raz w córce wytłumaczyłem, jak graliśmy, wiesz, powiedziałem, bo i zbudowałem talię, oczywiście ona sobie też już robiliśmy ostatnio taki eksperyment, że sami sobie pobudowaliśmy talie 40-kartowe w sumie 40-kartowe, czyli powiedzmy tam gdzieś w okolicach 25, 26 kart normalnych, reszta energia, czy nawet troszeczkę mniej, już nie pamiętam dokładnie w tej chwili. I wiesz, ona sobie sama zbudowała, wiesz, ona te formy ewolucyjne, ona po prostu wszystko już tam ogarnia, wiesz, ona też ogląda te bajki, wiesz, teraz musiałem odświeżyć Netflixa, bo tam jakieś te... Zresztą ja uważam w ogóle, że te bajki są świetne moim zdaniem, te Pokemonowe. Ja wiesz, mnie to ominęło i pamiętam, jak oglądałem to po raz pierwszy, to bardzo mi się spodobał taki vibe w tych bajkach, że jest takie fajne akcentowanie takich fajnych wartości, wiesz, przyjaźni, miłości, jakiejś takiej empatii, jakiegoś takiego, wiesz, stawania jeden z drugim ramię w ramię, wiesz, no kapitalne to jest.
Więzienia przyjaciół w kulkach takich.
Co?
Nie, śmieję się, że więzienie przyjaciół w kulkach takich.
Tak, dokładnie, no. Także wiesz, no, znaczy... Ale znaczy nie wiem, jak nie oglądałem, jak ten to obejrzał.
Nie, wiesz co, ja znam trochę, nigdy nie byłem fanem Pokemonów. Zastanawiałem się tylko, czy Pokémon film animowany, czy w ogóle ten serial, to powstał już po tym, jak powstała karcianka, nie? Bo ta karcianka jest jedną z takich najstarszych karcianek z typu właśnie trading.
Znaczy wydaje mi się, że w ogóle serial był pierwszy, nie? Znaczy
nie,
w ogóle bajka.
Pierwsza była gra na Game Boya. A Game Boya na pewno jest
właśnie.
I to były druga połowa lat 90. A wydaje mi się, że anime wystartowało w 99. Tutaj mogę mylić, no nie mam żadnej tam...
97 serial widzę startował.
A, także. Serial, okej. Okay.
Mi się wydaje, no, czyli ja bym mimo wszystko obstawiał, że serial. A myślisz, że gra kiedy?
No to jest druga połowa 90., natomiast na pewno jestem pewien, że to wychodziło w pierwszej kolejności Pokémon Blue.
Gra.
Tak, czy tam Green w Japonii był Red, Green and Blue, nie? Więc to musiałbyś sprawdzić, bo ja w tym momencie nie mam na czym. Ale wydaje mi się, że gra była pierwsza.
No to ciekawe, mi się wydawało, że seria.
No nie, czy wiesz,
ale nie wiem, też głowy nie dam sobie uciąć.
Ja bym obstawiał, że to było zaraz na początku drugiej połowy lat 90., czyli nie wiem, 95., 96., one się pojawiły w Japonii i to zapało tak, że zaraz za tym się pojawił serial i karcianka.
No tak, jest, chyba no. Tak, bo tu widzę, że gra jest pierwsza, to jest ten Monster Red i Green, 96. rok, więc luty. Czyli obstawiając, że serial ukazał się tam 97, no to rok później, tak? Patrzę tak na szybko teraz, na gdzie, to wiesz, polska Wikipedia, to nie wiem tak do końca, czy to jest ten... natomiast tak, no to jest stara karcianka, aczkolwiek to nie... Wiesz, to jest zresztą tam Garfield Richard maczał palce, więc ten od Magica, tak? O ile się nie mylę, więc... I ta mechanika jest dość podobna, tylko uproszczona, jest taki troszeczkę uproszczony Magic, no. Skoncentrowany na... Tak jak w bajce, no. jakby esencją są te pojedynki Pokemonu, tych walki tych trenerów, którzy wystawiają te Pokemony i ich trenują do tego, żeby oni się tam naparzali między sobą, nie? I tak samo jest w karciance. Wystawiasz tego jednego Pokemona, paru masz jakby na tej ławce i wiesz, ten zginie, to ten wchodzi, plus jeszcze te karty nagród i tak dalej, nie? Także no nie wiem, ja uważam, że to jest spoko.
No myślę, że tutaj, żeśmy tutaj na pewno wyczerpali temat na razie pokemonowy. Być może wróci, jak jeszcze będą sprostowania słuchaczy. Ale jest jeden ciekawy taki motyw związany właśnie z tym całą sytuacją, z tym rokiem 2024, że są zmiany w branży, tak? I są pewne rzeczy, które są bezpośrednio związane z firmami, są bezpośrednio zmiany z tym, jak gracze wyrażają swoje emocje. Bardzo dużo widzieliśmy i to jest to, co wspomniałeś, Rafał, nie? Że czasami to się człowiek boi otworzyć tego YouTube'a, że przypadkiem jakaś reakcja na reakcję nie wyskoczyła w formie jakiegoś krzykliwego, oburzonego filmu i to jest trochę złe, ale zaczął się ten rok trochę nieciekawie, bo od tego, że właściwie bardzo dużo zwolnień było w branży. Znaczy w branży w ogóle, nie tylko IT growej, no nie, ale generalnie było tak, że tylko zaczął się styczeń i okazało się, że tak, Unity Technologies zwalnia, Twitch zwalnia, Discord zwalnia, Riot Games, które jest przecież firmą, która, no nie można im zarzucić brak sukcesu, oni mają naprawdę, przecież wygrali, League of Legends wygrało chyba za najlepszą grę e-sportową, no nie, na ostatnim The Games Awards. Microsoft Gaming zwolnił prawie 2000 osób, w tym prezesa Blizzard Entertainment. Znaczy właśnie nie, czy on został zwolniony, czy on po prostu opuścił firmę, to już nie chcę tutaj być ten, czyli Mike'a Jebary. Eidos Montreal zwolnił, no nie? Walt Disney, może nie to, że zwalniał, ale to jest ciekawe, że Electronic Arts zwolniło, Sony Interactive 900 osób. Electronic Arts 670, więc po prostu co news, to nie, to przez styczeń i luty to słyszeliśmy o tych zwolnieniach i już to był taki krok tego, że coś dziwnego się dzieje w tej branży, że ona przestaje być, wiecie, takim, już się nie mówi o tym, że cały przemysł filmowy to tak naprawdę mógłby smolić cholewki, no nie, do przemysłu growego, bo tu są te prawdziwe biliony, miliardy, miliardów, no nie, biliony, tryliony, nie? No a się okazuje, że wcale nie jest tak różowo. I zapowiadał się taki dosyć chudy rok dla branży. No to był ten czas, kiedy Microsoft musiał się tłumaczyć z tego, że wydaje mu kilka gier, które miały być ekskluzywami na inne konsole. No i też taki powolny zjazd Microsoft. I to też jest taki temat, który chciałem poruszyć, ale nie wiem, pamiętacie w ogóle ten początek roku i pamiętacie te informacje o tych zwolnieniach, jak na was to wpłynęło? Co sobie pomyśleliście o tym, że co się dzieje w branży, czy specjalnie nie myśleliście o tym, no bo to właściwie jest coś, co graczy niespecjalnie może dotyczyć do momentu, w którym okazuje się, że jakaś ich ulubiona gra nie wyjdzie, albo zostanie, a produkcja została anulowana, albo to studio, które wydało jakiś tytuł, który był, no, lubiany przez graczy, ale się nie sprzedał, więc studio zostanie zamknięte i nowej części nie będzie. No nie wiem, Rafale, czy w ogóle jakoś miałeś jakąś refleksję na temat tego, co się dzieje w branży na początku tego roku? Nie? Czy był taki moment?
Trochę nie pamiętam. Nie będę tutaj się silił na jakieś próby przypomnienia sobie. Na pewno współczuję ludziom, którzy stracili pracę, natomiast z perspektywy roku ja zobojętniałem strasznie na to. I nie ma chyba w tym momencie naprawdę czegoś, co by mnie jakoś specjalnie ruszyło. Jest taka ilość gier, tak samo zresztą jak filmów, jak seriali. I mamy wybór w tych grach naprawdę niesamowity. Możemy grać w setki, tysiące tytułów. Nie tylko też, umówmy się, nowych, ale też backlog możemy sobie uzupełniać z tych starszych pozycji, wybierać. I
Nie mam tak, że wiesz, że, no, że nie wiem, Eidos Montréal zwolniło ludzi i teraz nowy Tomb Raider tak. nie wyjdzie. No, no trudno, no to trudno. No, mamy tych Tomb Raiderów naprawdę sporo. Nie wiem, czy ludzkość straci, jeżeli nie powstaną nowe Gearsy, albo że nie wyjdzie...
Chociaż nowe Gearsy jeszcze mogą powstać, to ma tak, być no, ten prequel, może... delay.
Ale...
Nie, czy idei, przepraszam, idei chyba.
Ale wiesz, o czym mówię, że naprawdę nie ma czegoś takiego, to też umówmy się, że to, co już powstało, jest tego tyle, że no ja sobie zdaję sprawę, że ludzie, którzy tym żyją, będą nadmuchiwali balonik oczekiwań i będą nakręcali to wszystko i będą wywoływali te sztuczne emocje w nas, ale tak naprawdę to ja się nie będę zażynał o rozrywkę, bo mam jej po prostu na kopy i to ogólnie dostępne. Także w tym momencie no, współczuję ludziom, którzy stracili pracę. Przede wszystkim współczuję artystom, bo ich dotyka w tym momencie bardzo mocno sztuczna inteligencja i wydaje mi się, że to też będzie dotykało koderów, ludzi programistów, którzy piszą.
Przecież programiści mają to do siebie, że oni akurat cieszą się z tych narzędzi. To jest gorzej jest dla tych takich początkujących programistów, którzy nie będą się mogli jakby wejść do firmy na zasadzie jakiego juniora tak łatwo, jak powiedzmy do tej pory to było. Bo właśnie ten no, użyjesz, no, tą sztuczną inteligencję, ona załatwia te proste rzeczy.
Też będą w jakiś sposób dotknięte, no ale to jasne, no to jest mi szkoda tych ludzi, którzy gdzieś tam wybrali ścieżkę kariery i w tym momencie opcje się kurczą.
Tak. Chociaż to też sprawiło, że zaczęli się ci pracownicy jednoczyć i w marcu 600 pracowników Activision właśnie z działu kontroli jakości no założyło związek, znaczy dopisało się do związku, nie? Więc pod przewodnictwem Communication Workers of America. I no, to jest jakiś początek też kolejnych zmian, co może też wpłynąć na to, jak te gry zostaną, czy na przykład, wiesz, bo tu ja tutaj nie będę wchodził, czy to jest dobry krok, czy zły krok. Na pewno jest dobry krok dla pracowników, ale firmy zawsze są nastawione na zysk i to, co na przykład się działo, te burzliwe losy Ubisoftu w tym roku, no pokazują na nie, że czasami coś się wydaje być prostym schematem, tak? Robimy grę, wielką grę, im większą, tym lepiej z jakiejś serii. Wprowadzamy jakieś nowe rzeczy, których wcześniej gracze nie widzieli i tyle. Ale później okazuje się, że niektóre rzeczy się produkuje zbyt długo. No takim przykładem jest chyba w tamtym roku, tak? Juliuszu, to możesz mnie poprawić. Skull and Bones. To w tym roku wyszło, czy w tamtym roku?
W tym, na początku.
Tak. I to jest gra, która wychodziła, można powiedzieć, przez tyle lat, że budżet jej rozrósł się do takich rozmiarów, że Ubisoft zaczęło mówić o tej grze, że to jest gra quadruple A, tak? Czyli jeszcze po prostu coś więcej, nie?
Ale to wiesz, to wydaje mi się, że to jest jakiś tam marketing, próba ratowania tej premiery wtedy. Chociaż z perspektywy czasu, jak się na to spojrzy, to wydaje mi się, że akurat Skull and Bones całkiem sobie chyba najlepiej poradziła ze wszystkich gier Ubisoftu, które Ubisoft wydał w tym roku.
Tak
bym powiedział.
Bo okazało się, że nie ma co już przykombinowywać, nie? Bo tak czasami jest, że wiecie, jakby rzeźbiarz cały czas chciał poprawiać swoją rzeźbę, to okazałoby się, że już by doprowadził do tego, że już by nic z tej rzeźby nie było, nie? To nie tak, to nie zawsze tak wygląda, że po prostu może rzeźbić i tak dalej, nie? No rzeźbiarz raczej nie dokleja, znaczy, no są sposoby, no nie chcę tutaj wchodzić, powiedzmy, w buty rzeźbiarza. To jest tylko taki przykład, ale chodzi mi o to, że jak, powiedzmy, temperujesz ołówek i cały czas ci się ten grafit łamie, no nie, to go cały czas opryszasz, kiedy okazuje się, że nie staje ci nic z tego ołówka, nie?
Aczkolwiek...
Czasami się trzeba gdzieś zatrzymać.
Tak,
to nie musi być
troszeczkę źle patrzysz na to, bo jednak ty mówisz o rzeczach, które się kończą, a jednak dokładanie jest, nie? Czyli to jest jakby budowanie domu i dobudowywanie ciągle czegoś, burzenie i to raczej w takim kontekście musisz porównania użyć.
No tak mogło być z Concordem, no nie? Który też był grą... Jako gra był ciekawy, miał pewne problemy. Znaczy, ja mówię ciekawe, dlatego że jedyną osobą, którą znam, która doceniła Concorda, w sensie, że naprawdę w niego pograła, no to był Juliusz, nie? ale wydaje mi się, że tam wiele innych rzeczy jeszcze nie zagrało i wszczeli się w złym momencie z premierą gry, wydaje mi się. Że ona po prostu też nie miała, jak na taki budżet, jaki miała ta gra, jeśli chodzi o produkcję, to wydaje się, że ten, chociaż nie wiem, bo nie obserwowałem, nie widziałem zbyt dużo reklam, ale wydawało się, że oni naprawdę inwestowali w ten projekt też więcej. Nie? Przecież Secret Level, ten serial, który powstał na Amazonie, jest odcinek jeden poświęcony Concordowi, więc tam to nie jest taka prosta sprawa, że oni tam zrobili postacie, które się nie podobały, więc ludzie tego nie kupili, albo że ta gra powinna być za darmo, bo na przykład, nie wiem, Steam pracuje nad podobną grą i ona jest za darmo, tylko że ona jest teraz w jakiejś zamkniętej becie, więc nie każdy może grać. Ale teraz się pojawiło Marvel Rivals.
Rivals, no właśnie, miałem powiedzieć, że Rivals jest za darmo i ma ukochane przez ogół geeków postaci. Tak. I jest hitem, jest takim hiciorem, że no Overwatch 2 tam chyba, nie wiem, na stokrotnie mniej graczy. Słuchajcie, no, wydaje mi się, że to jest to właśnie dmuchanie balonika. Ja pamiętam zapowiedzi, kiedy była taka jakaś taka pomysł PlayStation, że oni zrobią takich 10 gier usług i jak 3 wypalą, to będzie super. To, nie wiem, było 2 lata temu mowa o tym, że zatrudnili po to bardziej, żeby wspierało te różne teamy deweloperskie i budowało ich, powiedzmy, te marki na sukcesie Destiny. I może za szybko uśmiercono. No, tak sobie myślę, że trochę może za szybko uśmiercono tę grę. Że może można było spróbować właśnie modelu free-to-play, przejść, niektóre gry się tak uratowały i dać ją za darmo do plus.
Ubisoft wspomniany wcześniej.
Ale
nie?
oni
chyba...
Czy,
no. Się tak zrobi.
Siege
tak,
chyba było.
Siege zrobili, no tak. I z For Honor był identyczny problem. For Honor w ogóle nie odpaliło na początku, no. A teraz For Honor ma całkiem sporą, ale może nie jakąś ogromną, ale rzeszę fanów.
Ale wiesz, no utrzymują tą grę z jakiegoś powodu, tak? Bo wydaje mi się, że to są jeszcze, wiesz, my do końca, tak mi się wydaje, że my do końca nie wiemy tak naprawdę, jaki był wolumen sprzedaży tego Concorda i tak musiał być naprawdę bardzo niski, tak? Skoro Sony zdecydowało się to wycofać i jeszcze dokonać tej refundacji, tak?
Tak.
Zdaje się, że oni...
Przepraszam,
jeszcze tylko dokończę. Zdaje się, że oni też chyba zamknęli to studio, nie? Nie wiem, parę miesięcy
później. Właśnie, bo to jest to, że oni po prostu jakby wpisali to wszystko w straty. Tak mi się to wydaje. I chcą o tym zapomnieć. Zapominamy o tym, mamy inne projekty, które, wiesz, zapominamy, no nie? Że czasami, że żyjemy w takim świecie, nie? Że te 400 milionów oczywiście to wygląda na ogromną sumę. Jest, nie? I tylko, że to już są tak abstrakcyjne dla nas liczby, bo te firmy operują na miliardach, no nie? Najbogatszy człowiek świata, którego imienia teraz nie powiem, żeby nie robić tego, ale wszyscy wiedzą, powiedzieć. Nie. On ma majątek teraz wyceniany na prawie 500 milionów dolarów. To oczywiście są te akcje i tak dalej, ale to chodzi o to, że po prostu to są rzeczy niepojęte. Jak po prostu ten pieniądz, nie wiem, w tej dobie cyfrowego pieniądza, no nie, jakby ta wartość nie przestała w ogóle cokolwiek go znaczyć, oprócz tego, że to są gigantyczne sumy. Dla mnie miliard dolarów jest tak samo, wiesz, tak samo niebotycznie niewyobrażoną sumę, jakby to był trylionów, no nie, bo to i tak już są takie abstrakcyjne rzeczy. Ja wiem, że dla kogoś, kto operuje w finansach, może to jest śmieszne, co mówię, ale chodzi mi o to, że po prostu już są tak abstrakcyjne te wysokie te liczby, te budżety. No wyobrażacie sobie, no nie, jakby wziąć na przykład, nie wiem, budżet pierwszego GTA, nie mówię o tym w sensie GTA 3, nie? Później wziąć budżet fantastycznej gry GTA Vice City, fantastycznej gry San Andreas. Ja w ogóle ostatnio mówię, znowu nie służę tego samego słowa, ale ile doskonałych aktorów brało udział w tym projekcie. Ile tam tych drugoplanowych, trzecioplanowych postaci było, nie? Samuel Jackson.
Znaczy wiesz, ale ja myślę, że to jest, wiesz, no, czasy się zmieniają.
Budżety po prostu rozrosły się do takich absurdalnych, właśnie, że wiecie, słyszę od dłuższego czasu, że Spider-Man, który mógł się sprzedać, dwójka, w liczbie tam 20 ileś tam kopii, jeszcze jest podobno pod kreską.
Ale czy ty zdajesz sobie sprawę, Damian, mi się wydaje, że ty sobie nie zdajesz z tego sprawy, że masło stare w Polsce kosztuje 10 zł.
Stary, tak, ale ile tego masła jakby,
jest dziennie? Mnie to nie dziwi, że budżety się rozrosły, stary, bo wszystko podrożało.
Ale powiedzmy, że oni z masła nie budują tych gier, tylko pewnie no pracą ludzki rok. Ja ale nie, bo chciałem jeszcze jedną rzecz.
Chciałem się odnieść jeszcze w końcu, bo ja nie miałem możliwości.
Microsoft. Ubisoft. Dobrze, przepraszam. Dobra, to ja o Exdefiant jeszcze powiem. No ale już ty jak patrzysz na te zwolnienia, na te zmiany w branży
i co to przyniesie? Ja chciałem powiedzieć tak. To, co mi przychodzi do głowy, wiesz, tak jak sobie myślę na ten cały rok, nie? To spróbuję zacząć z kilku różnych punktów i zobaczymy, czy gdzieś dojdziemy. Jakby pierwsza rzecz w ogóle, bo wspomniałeś o tym, że ludzie, czy pojawiają się takie, wiesz, różne bardzo negatywne albo bardzo pozytywne reakcje i tak dalej. No ja pamiętam swego czasu, chyba nawet o tym rozmawialiśmy kiedyś, już tylko nie pamiętam, czy na podcaście, czy prywatnie, że ja swego czasu na Facebooku mi się ciągle wyświetlało mniej więcej tydzień w tydzień, nie? I tak, pierwszy tydzień mi się wyświetlało. Lewandowski, najgorszy piłkarz, Barcelona już chce go zwolnić na wylocie z Barcelony. Za tydzień. Lewandowski najlepszym piłkarzem, zachwycił znowu publikę i tak dalej. Kolejny tydzień. Lewandowski najgorszy na boisku, zmienić go, nie? Po czym jak sobie spojrzysz z perspektywy całego sezonu, to się okazuje, że ten Lewandowski, no okej, no może w jednym meczu tam nie dowiózł, w drugim meczu źle dostawił nogę, ale finalnie 30 bramek z drużynie zapewnił. Więc jakby wiesz, z perspektywy takiej czysto statystycznej i z tego, no jakby... Jakie było uzasadnienie dla tych nagłówków? Żadne, poza clickbaitem. Druga rzecz, dlaczego jest taki clickbait? Dlaczego coś takiego wyszło? No bo stary, no wydaje mi się, czy panowie, tak? Wydaje mi się, że my jesteśmy szaleni. Znaczy nie mówię o nas, tak? Nie mówię o nas trzech, bo my siadamy sobie, rozmawiamy, każdy ma zupełnie inne doświadczenia, każdy ma zupełnie inną wrażliwość, każdy ma zupełnie inne spojrzenie na różne rzeczy w świecie. Ale wydaje mi się, jak włączysz telewizor, jak otworzysz programy gdzieś na YouTubie i spojrzysz i tak dalej, to my żyjemy w świecie, w którym ludzie się podczepiają pod jeden albo pod drugi obóz. I to są po prostu te barwy plemienne. I jedni nie są w stanie dyskutować z drugimi na żadne tematy. Nie są w stanie w ogóle rozmawiać. Automatyczne przyznanie się, że, nie wiem, masz inny pogląd niż twój rozmówca czy osoba, z którą gdzieś tam rozmawiasz w jakiejś takiej totalnie niezobowiązującej sytuacji, albo wyznajesz zupełnie inne zasady, automatycznie przylepiana jest ci etykietka. Nie mówię, że przez wszystkich, ale zasadniczo przez... Tak się zmieniło to społeczeństwo. Oczywiście media idą za tym, media to podkręcają. To samo się dzieje w internecie, to samo się dzieje jakby w tym wszystkim. Druga sprawa. Te wielkie studia, wiesz, które produkują te gry. Wiesz, jest takie pytanie, stare, czy ja chcę w ogóle, nie? No bo nawet czy ja chcę w ogóle tych gier z tych wielkich studiów? Niektórych pewnie bym chciał i niektórych bym sobie życzył. GTA 6, Red Dead Redemption 3. Myślę, że Rockstar jest jakimś takim, to są jacyś ostatni Mohikanie jeszcze takiego gamingu spod znaku AAA, czy tam Quadruple A, czy coś takiego. Ale większość tych firm, stary, Electronic Arts, nie wiem, nawet Sony, nawet Microsoft, tak, te wszystkie Blizzardy, te wszystkie Bethesdy i tak dalej, tam się pojawia, niestety, pojawiają się znowu te naleciałości. No, po prostu ktoś chce na siłę narzucać innym ludziom pewne rzeczy. I to niestety powoduje, że znowu ci ludzie, większość ludzi się albo od tego odbija, albo po prostu patrzysz na to, patrzysz na tego Wildguarda, patrzysz na, nie wiem, nawet na tego Concorda, tak? Bo pamiętam, że on też był jakoś tak mocno krytykowany pod różnymi względami. I wiesz, i masz takie wrażenie, ale ja się nie umawiałem, że ja będę teraz wysyłał dzieci na lekcje religii, w cudzysłowie, tak? Tylko ja je wypisałem z lekcji religii, a ja je wypisałem z lekcji religii, specjalnie używam tej lekcji religii, żeby nikt mi nic nie zarzucił, nie? A ja ich nie wysyłam na lekcje, ja ich wypisałem z lekcji religii nie po to, żeby teraz one oglądały tą religię w grach czy w czymś, rozumiesz? I wydaje mi się, że to jest gigantyczny problem. I niestety obawiam się, że z mojej perspektywy większość tych gier, bo wiesz, jakby większość tych gier, tych AAA-owych, to będą niestety właśnie takie potworki. Takie i to się dzieje.
Ale to jest właśnie wina tych korporacji, które to wykorzystują.
No ale stary, jeżeli, wiesz, jeżeli, rozmawiamy o, słuchaj, jeżeli rozmawiamy o korporacjach, no to korporacje są jakby forpocztą tych wszystkich zmian.
Bo one uznały, że im się to opłaca. Znaczy, ja uważam, że faktycznie są wyraźne rzeczy. No, Dragon Age Wildguard, on zasłynął bardziej chyba, jeśli chodzi o te filmiki, które wyciekły z fragmentów gry, niż w ogóle sama gra miała okazję po prostu w tej masowej wyobraźni zdarzyć. No ale to jest kwestia taka, że ja po prostu, jak mi się jakieś rzeczy nie podobają, no to cały czas staram się głosować tym
portfelem.
I w tym roku wyszło parę gier, w których mogliśmy zagrać i nie było żadnej tej forpoczty. Aczkolwiek zawsze gdzieś tam było dopisywane. Na przykład do Wukonga no, dopisywało się to, że no, to jest chińska gra, więc nie wiem czy tak było, ale była jakaś taka niechęć i takie umniejszanie sukcesu tej gry, bo się świetnie sprzedała, praktycznie każdy Chińczyk był zobowiązany, żeby kupić. 3 miliony osób tam gra naraz, czy tam 2 miliony razy, bo Chińczycy zostali zwolnieni z pracy, żeby grać w tę grę, żeby... Dla mnie to było takie, wiesz...
Ale ja wiedziałem, że ta gra została dobrze przyjęta w takich mainstreamowych
zachodnich. Tak, ale chodzi mi o to, że po co budować taką dodatkową narrację, żeby umniejszyć sukces gry. No ja już nie mówię o Stellar Blade, I o Eve, no nie? Bo Eve to jest, powiedzmy, postać, której nie trzeba specjalnie lubić, no nie? Bo ona nie reprezentuje, wiesz, jakiegoś poziomu, nie, profesorskiego, więc ona cię intelektualnie nie zachwyca. No wiadomo, że postawiono na zupełnie inne rzeczy, które jakby mają przykuwać się do tej postaci. Aczkolwiek to była taka dosyć okej, w porządku gra, nie? Ja się zawsze śmieję z tego, że to jest gra roku, ale oczywiście tak nie uważam, ale generalnie chodzi o to.
Ja myślałem poważnie, że to będzie gra roku dla ciebie.
Nie, no w pierwszej piątce będzie. No, ja
no, tak, ale właśnie, jeszcze bym zakończył tą swoją wypowiedź trzecim jakby punktem, już wam oddaję całkowicie wtedy pole. Mianowicie jakiś czas temu też gdzieś tam pisaliśmy, czy rozmawialiśmy i pamiętam, że też... Ja oczywiście nie będę tutaj zdradzał i tak dalej, ale użyłeś takiego sformułowania, że u ciebie pewnie ta, nie będę mówił, czy top 5, czy top 3, czy inne, ale że to topka to będą znowu AAA. Nie? I ja sobie tak wtedy pomyślałem, kurde, sorry Damian, ale tak sobie pomyślałem, kurde Damian, ale z perspektywy czasu ja nie pamiętam, żeby twoja topka się składała z innych gier niż AAA, tak na marginesie. A dwa, ja sobie wtedy pomyślałem, u mnie będzie kompletnie inaczej, nie? I ja wtedy sobie pomyślałem...
Cudowne.
Ale nie, ale jakby ja tego nie oceniam, ja tego nie wartościuję, tylko bardziej chcę powiedzieć coś innego. Ja po prostu zaczynam dostrzegać taki trend, to też odpowiadając na twoje pytanie, co się zmieniło w tym moim graniu u mnie, że jakby dla mnie nie ma znaczenia, czy gra jest wyprodukowana przez zespół 10 osób przez jedną osobę, jest niskobudżetową produkcją, czy jest to wysokobudżetowa, wielka produkcja Microsoftu, Sony, czy jakiejś innej firmy, bo jakby dla mnie się liczy ten efekt końcowy, ten końcowy produkt, który ja dostaję, to końcowe małe dzieło sztuki. I w związku z tym jakby, wiesz, jak patrzę całościowo na ten rok i na różne gry, też nie będę oczywiście zdradzał żadnych swoich tutaj jakichś tam faworów, to po prostu mam takie wrażenie, że u mnie to będzie taki przekładaniec, wiesz, bo u mnie jest po prostu, ja po prostu w tym roku uważam, że to był znakomity rok i uważam, że zagrałem i się nie, słuchałem to chyba, żeście opowiadali, że w tym roku na Games Award, to chyba ty Damian tak mówisz, że nie było żadnej takiej jednej gry, nie? No w zeszłym roku powiedzmy miałeś Alana Wake'a, który wyszedł pod koniec roku i miałeś... I miałeś tą drugą grę, Baldur's Gate 3, która była też takim jakimś powrotem do nostalgii. No ale ja z perspektywy czasu, jak patrzę na ten rok, to właśnie na tym roku naprawdę wyszło dużo z genialnych gier i wiesz, jak ja widzę, że jest co druga gra, w którą ja grałem, to spędziłem w niej 50 plus godzin, no to wydaje mi się, że to jednak też o czymś świadczy, tak? No nie grasz w te gry, które tyle czasu, w te gry, które ci się nie podobają, no a przynajmniej ja nie gram. Jeżeli mi się gra nie podoba, to ją wyłączam po prostu i tyle.
Ja bardzo lubię to zestawienie, które Wikipedia ma, wiesz, ona podsumowuje dany rok w grach, nie? I na przykład jesteś w stanie powiedzieć, jak dany rok ma się do poprzedniego poprzez takie liczby, jakby to powiedzieć, poprzez liczby bezwzględne, tak? Mogę tak powiedzieć? Czyli na przykład ile w danym roku było gier, które, ja wiem, że nie musisz się zgadzać z tą oceną, wiesz o co mi chodzi, tylko wiesz, bo nie wiem, jak Rafał na to patrzy, ale chodzi mi o to, że tytuły czy gry, które dostały powyżej 90% na Metacritics i w tym roku było na oko dwa razy mniej gier niż w 2023. Rozumiesz? Ja nie chcę wracać i cofać się i tak zobaczyć i porównać, ale chodzi mi o to...
Ale tutaj wracamy znowu do tego, co... od czego wyszliśmy, od właściwie Lules wyszedł. Od tego spolaryzowanego społeczeństwa, że wychodzi gra i ona ma już na starcie przy tydzień przed premierą, miesiąc przed premierą, ma obóz przeciwników. Dokładnie. I obóz szalonych zwolenników, którzy będą mówili ci, że ta gra jest najlepsza na świecie, a druga część będzie mówiła, że to jest najgorsza gra na świecie. I tutaj wstawcie sobie, jakie chcecie przymiotniki.
No trzy przykłady mogę dać. Nie wiem. Wukong,
seksistowska, chińska.
Tak, tak. I nie, Dragon Age
tak,
Vega.
Tak, dokładnie. Przyczepianie się, że nie wiem... nie ma jakiejś tam fabuły, bo Astrobot jest prostackim platformerem i jemu się nie należy żaden laur, bo tam nie ma, no nie wiem, nie ma dialogów, nie ma napisanej ścieżki dialogowej aktora, który to przeczytał i fabuła jest banalna, po prostu idzie robocik i ratuje innych i to jest cofnięcie się w rozwoju gatunku, czy takiego typu hasła. Więc moim zdaniem tutaj po prostu chyba to tylko zależy od tego, jak duża jest ten wynik ostateczny, zależy od tego, jak dużo ludzi się sprzysięgło przeciwko danemu tytułowi. Im większa jest ta grupa, tym nieważne jak ta gra będzie jakościowo, na jakim poziomie stała, tylko że ona nie osiągnie tego metascora takiego, jakiego sobie pewnie byśmy życzyli.
Bo wiesz, bo problem na przykład graczy, którzy oceniają nam, bo to, ocena graczy nigdy nie jest wliczana w tą ogólną ocenę, ale właśnie o tym, o czym mówisz, to już sami recenzenci robią to, bo podkreślają pewne rzeczy, które, których, po co oni to robią, no nie? Po co, wiesz, przelewają swoje te, no, akurat z Łukongiem to było tak, że chyba nawet, nie wiem, recenzentka czy ktoś tam zarzucił, że czegoś nie ma w tej grze, a okazało się, że jest.
To kobiecej postaci.
Na przykład, nie? Wiesz, to I wiesz, i mówisz, jak masz na to patrzeć, no nie? Że ktoś musiał wyrazić tę opinię, tylko i ona była tylko i wyłącznie z perspektywy właśnie tej osoby, ale była nieprawdziwa, ale już zasiała niepotrzebny zamęt. Ja nie grałem w końcu w Wukonga, nie zagrałem, bo było po prostu tyle gier, że ja nie wiem, czy ta gra dla mnie byłaby wysoko czy nisko, więc ja w ogóle jej nie będę, już mogę zdradzić, że ona na mojej liście się w ogóle nie pojawi, nie? Ale naprawdę było dużo rzeczy, które po prostu pokazywały, że w tym roku szaleństwo jest w formie. I to pokazuje się.
Jeszcze chciałem się tylko odnieść do tej oceny, wiesz, bo to też wydaje mi się, że bardzo trafnie Rafał tutaj określił. I ja tylko jeszcze bym dodał, że dla mnie generalnie te wszystkie oceny gier 8 na 10, 9 na 10, 7, 5 i tak dalej, one by miały jakikolwiek sens, gdyby wszyscy recenzenci na świecie oceniali te gry według jakiegoś takiego obiektywnego, znaczy nie obiektywnego, ale jakiegoś takiego narzuconego schematu. To znaczy, bo wiesz, jak ja czytam jedną grę, że dostała 8 na 10 i drugą grę, że dostała 8 na 10, a potem w podsumowaniu recenzji czytam plusy, no to te plusy są totalnie randomowe. I tak samo w drugiej grze. Te plusy czy minusy, one są totalnie, w każdym przypadku mogą być zupełnie inne. Natomiast jeżeli byśmy się zgodzili, że nota wyjściowa dla każdej gry to jest 5. I teraz patrzymy. Grafika. Oczko w górę, oczko w dół. Albo stoimy na tym samym poziomie. Muzyka. I oceniamy 3, 4, 5 jakichś takich elementów i zawsze idziemy według tego samego schematu, to wtedy to by miało jakiś sens, wydaje mi się. Bo w tej chwili my mówimy tak naprawdę o tym i co oczywiście jest pewnego rodzaju truizmem, tak? Jakby wiadomym jest, że każda recenzja, każda ocena gry jest subiektywna. I wiadomym jest, że jeśli mi się gra X nie podoba, to nie wiem, Damianowi czy Rafałowi może się bardzo spodobać, a ktoś może w ogóle uznać tą grę za grę roku i w koło Macieju.
Znaczy masz dużo racji, tylko chcę ci tylko jedną rzecz powiedzieć, że od tego się odchodzi. Są dużo serwisy, które nadal tak robią, że nie, IGN chyba nadal potrafi rozporcjować swoją ocenę i dlatego ona później jest jakaś taka ułamkowa, ale chodzi o coś innego, że teraz po prostu ogólnie.
Tak, ale potem to trafia do puli, wiesz, ta recenzja trafia do puli Metacritic i tak naprawdę tam już jest mielonka, wiesz.
No tak, ale chodziło mi o to, że jakby taka gra jak na przykład, nie wiem, Balatro miała wejść w ten schemat, to ona nigdy nie dostałaby tak wysokiej oceny, jak jest, bo w Balatro nie jest ważna grafika, nie jest ważna ścieżka dźwiękowa i tak dalej. Jest ważna rozgrywka.
Znaczy, wiesz, no,
znaczy to są dobre rzeczy,
okay, ale może
na rozgrywkę, nie? Bo ja uważam, że na przykład jak gram w dobrą grę, ale grafika jest beznadziejna, a grafika jest ważna na przykład, bo to jest gra przygodowa. Nie wiem, grał w Uncharted i Uncharted miałby brzydką grafikę, to tam nie ma tak, że ten gameplay jest tak genialny, że on mi wynagradza po prostu brak jakości.
Damian, tylko tu jeszcze komentarz mój. Jakby nie ma moim jakby. Oczywiście masz rację, tylko problem polega na tym, że jakby nie istnieje jeden. Ja mimo, że powiedziałem, że to musiałby być jakiś obiektywny, znaczy każdy schemat, który sobie narzucisz, no będzie miał swoje wady i zalety. No, będzie miał taką wadę, że tak jak mówisz, taka gra jak Balatro, no dlaczego? No dlatego, że ona graficznie pewnie nie dostanie jakiejś wysokiej noty, że ona za muzykę nie dostanie plusika. To będzie stało na poziomie numer 5. Ale dostanie plusika za gameplay, ale dostanie plusika za coś innego. Za pomysł, za inwencję, za, nie wiem, reżyserię grową i tak dalej, nie? Że jakby, i wydaje mi się, że i teraz wiesz, ja nie wiem tak naprawdę, jaką by to Balatro otrzymało notę, bo jakby nie umówiliśmy się na żaden schemat, nie umówiliśmy się na razie, nie ma, ja mówię, jak ja mówię 5 na 10, to ja mówię o czym innym niż ty. Każdy z nas jakby inną grę inaczej ocenia, na co innego patrzy, na co innego zwraca uwagę. W związku z tym, wiesz, wydaje mi się, że to niestety to jest takie trochę poruszanie się po omacku. I paradoksalnie na koniec te wszystkie subiektywne recenzje trafiają do jednej puli i raz, że one są oceniane przez różnych recenzentów, o różnych wrażliwościach, o różnym wiesz, podejściu, a do tego jeszcze dochodzi
tak.
Gran Turismo, które stare na premierę miało wśród graczy notę 2 na 10, gdzie to jest prawdopodobnie najlepsza symulacja konsolowa tej generacji, która się ukazała na konsolę, najlepsza gra wyścigowa, tak? Z tych takich poważnych gier wyścigowych, konsolowych oczywiście, nie mówię o PC.
Znaczy wiecie, bo chciałem troszeczkę odejść od tego, bo to jest temat bardzo zajmujący, ale nam zdominował tą sytuację.
No tak, bo jesteśmy cały czas przy pierwszym temacie w postaci zwolnień.
Tak, tak. To ja bym powiedział tak, że żeby tak przeskoczyć kilka, tak, bo dużo się działo faktycznie, jeśli chodzi o branżę, jeśli chodzi o zwolnienia. Nie było takich informacji, że powstają nowe studia i tak dalej, chociaż za każdym razem, jak zostaje ogłoszona jakaś nowa gra, no to gdzieś pojawia się oczywiście oferta pracy dla grafików, dla programistów, dla ludzi, którzy mogliby przy tym projekcie pracować, no ale to nie o tym. Jedną z takich znaczących sytuacji, ale to już my to przeżyliśmy już kilka razy, ale największy miesięcznik o grach, Game Informer, zakończył swoją działalność po 33 latach i to było takie dosyć druzgoczące, ale z drugiej strony my nadal mamy nasze CD Action, mamy PSX Extreme w Polsce, więc nie musimy się martwić o periodyki papierowe w Polsce. Edge, Retro Gamer wychodzą, więc ta prasa jest, to jest o tyle ciekawe, że w ogóle zastanawiałem się nad tym, czy to jest w ogóle coś takiego bardzo istotnego, czy to jest jakiś znak czasu, ale Game Informer to był jeden z takich magazynów, który miał milionowe nakłady. I co musiało się stać, że oni doszli do wniosku, że im się to nie opłaca, nie? Że to jest coś, co ten, szczególnie, że GameStop jako firma, prawda, no miał taki moment, że upadał. Później była ta cała afera, to chyba kojarzycie, jak tam zaczęli manipulować cenami akcji. Manipulować na zasadzie, no nie chcę tutaj używać złego słowa, ale generalnie...
A to nie było tak, że oddolna inicjatywa uratowała firmę? Przepraszam, bo wydaje mi się, że to było jakieś pojedyncze, znaczy pojedyncze, to była, byli... To nie byli...
Tak, to byli ludzie, oddolnie, którzy chyba na jakichś grupach, na forach, nie wiem, na Reddicie, tak, zebrali się i postanowili po prostu, że te firmy, które celują w zarabianie na niszczeniu właśnie na rynkach, czyli na shortach, no nie, to ci ludzie postanowili, i to były czasy covidowe, no nie, kiedy ludzie mieli pewnie jakąś taką gotówkę, na którą nie mogli wydać, na przykład, nie wiem, na wyjazd na wakacje i tak dalej. No tak strzelam. Ale inwestowali właśnie między innymi w GameSpota i to wywindowało ceny akcji do poziomu niebotycznego i to faktycznie uratowało firmę, ale z drugiej strony to i tak nie spowodowało tego, że GameStop zaczął się wycofywać. Na przykład z Irlandii by się wycofał, nie? GameStop miał swoje sklepy i to jest ostatni sklep, który był dedykowany grom wideo. On się wcześniej przebranżawiał, nie? Tam wiadomo, dochodziły gadżeciki, te merchy dla graczy, no nie, koszulki, te karty z Pokemonami, sprzęty, jakieś takie różne rzeczy. Ale to już był koniec, nie? I GameStop przestał istnieć. Teraz nie ma, to jest, wierzcie mi lub nie, ale nie ma w Irlandii sklepu z grami dedykowanymi, chyba że ktoś ma jakiś lokalny sklepik, o którym ja nie wiem. Bo teraz jedynym sklepem, w którym normalnie możesz kupić gry na premierę i tak dalej, to jest sklep z zabawkami, który ma po prostu jeden dział.
Ale nie macie takiego Saturna albo, nie wiem, no mamy Media Expert, Media Mart i tam są na premierę gry. Nie macie czegoś takiego w Irlandii? Nie macie takich dużych supermarketów?
Są PC World, znaczy to PC World carries, ale one nie mają tego asortymentu. Wiesz, o co chodzi? Ten asortyment, uwierz mi lub nie, jest w tych ceksach, tych lombardach grozy.
Stary,
to też są ze sprzętem.
W Carrefourze, jak jest premiera gry, to jest stand i w Carrefourze można kupić...
Znaczy, wiesz, to jak jest bardzo duży tytuł, to tak, no to on się pojawi, no nie? Że okej, pójdę do Tesco i tam jest taka mikrościanka z grami i tam mogę kupić gry sprzed 2 lat za cenę nowości, bo oni akurat mają, nie wiem, jakąś Zeldę, jakąś Fifę, jakąś inną grę, nie? Może Concorda jeszcze będą mieli, bo wiadomo, że nikt tego nie sprawdza na tych półkach.
W Niemczech w Kauflandzie są normalnie, no nie wiem, Irlandia jest zacofana po prostu. No,
no na pewno, pod wieloma względami, ale wiecie, no, zmienia się rzeczą, więc dobra,
to
może...
Jasne, ja tu już nabijam.
Ale w Warszawie...
Zgadzam
ale...
się z tym, że pewnie, już ile, zgadzam się, że pewnie tak, że jeżeli jedna firma dominowała na rynku i ona miała całość i nagle się wycofała, no to jest nisza i może to jest pomysł na biznes, Damian.
No. Znaczy wiesz co, właśnie, może właśnie to jest pokazanie tego, że nie wygrasz z Amazonem, chociaż Amazon w Irlandii to też jest tak naprawdę forpoczta brytyjskiego Amazona, więc wszystkie ceny są podane w funtach, a przeliczenie na euro, one są przeliczane bez, wiesz, podatku. Znaczy, masz cenę przeliczoną automatycznie na euro, nie? Z funtów, jak patrzysz jakiś produkt. Ale jak idziesz do kasy, to okazuje się, że VAT w Anglii jest te 2% niższy, więc te 2% do ceny jeszcze ci się dochodzi do tej ceny końcowej, nie? I naprawdę wiele rzeczy teraz okazuje się, że nie są najtańsze na Amazonie i to jest dla mnie też otwierające oczy. I ja wolę iść i tak na przykład kupiłem sobie ten wspomniany komputerek The Spectrum właśnie w tym sklepie z zabawkami, który ma naprawdę duży dział poświęcony grom i tam czujesz się, jakbyś był w sklepie, ale to nie jest dedykowany czysty sklep. To jest po prostu, to jest duży sklep, który jest wielkości właśnie takiego, powiedzmy, dużego sklepu, takiego, nie jak to się mówi, nie chcę powiedzieć dyskontu, bo dyskont mi się kojarzy, jakiś, że to jest małe, no nie, ale powiedzmy, że mamy coś naprawdę dużego, nie, że jest dużo działów.
Supermarket tak zwany.
Tak, tak, że masz, wiesz, klocki Lego, lalki Barbie, lalki takie OMG, gry planszowe, rowery, sprzęt sportowy,
ale dajmy
dziecięce.
Dość Julesowi, bo znowu popłyniemy z tematem, a Jules, ja mu przyszedłem słowo, więc...
Nie, bo chodzi o to, że tylko powiem, że Julesz, bo masz rację, bo właśnie sklepy w Polsce to jest coś, co moim zdaniem jest cudowne, bo jak opowiadałeś wielokrotnie na przykład o kwestie planszówkowe czy bitewne, to właśnie w kontekście jakiegoś sklepu, w którym byłeś, gdzie rozmawiałeś ze sprzedawcą, że to jest fajne, że gdzieś jeszcze te rzeczy istnieją.
Znaczy wiesz, no to akurat w tym konkretnym przypadku to wręcz ja na przestrzeni ostatnich kilku lat to widziałem, jak ten sklep po prostu się rozwija, tak? Czyli od takiej małej kanciapy, gdzie nie było stołu do grania, gdzie po prostu była półka, na której leżało parę pudełek modeli, do miejsca dużo większego, dużo lepiej wyeksponowanego, aż wreszcie do takiego miejsca, w którym, wiesz, to już wygląda super, wiesz, są modele, jest gralnia obok, gdzie cały czas ktoś gra i cały czas ludzie grają. Nie mówię o Warszawie, wiesz, tam w okolicach Politechniki jest... A ja w sumie, nikt mnie nie płaci za, wiesz, za ten, to ja bardzo chętnie będę podawał nazwę, na przykład strefa MTG, masz Tamten sklep to jest 2D6, to jest akurat niedaleko mojej miejscówki. Jest strefa MTG, która jest sklepem planszowym, a jednocześnie bardzo mega rozwija scenę magicową i w ogóle karcianą. I wiesz, jak ja tam przyszedłem, to na całej wystawce masz, ja to uwielbiam, stary. I masz na całej wystawce koszulki Dragon Shielda, wiesz, wszystkie jakie chcesz, stary. Normalnie nie musisz chodzić po internecie, szukać tam Bóg wie gdzie i tak dalej.
Czy koszulki Dragon Shielda dla niewtajemniczonych, to powiem, że chodzi o koszulki na karty.
Tak, tak. I to są takie, powiedzmy, taka topka, nie? Takie najlepsze w tej chwili. Najmocniejsze, ale też stare.
Kiedyś to był Deck Pro, był taką firmą, która robiła najlepsze.
Ultra Pro się nazywał. Ultra Pro. I cały czas jest Ultra Pro i robi to, tylko Ultra Pro, ja miałem takie matowe, wiesz, z takim matowym wykończeniem, mi się nigdy nie podobało, a te są już normalnie matowe, ale jednocześnie...
No właśnie takie matowe, nieprzezroczyste, inaczej. To jest w ogóle jakaś dziwna, jakaś taka sytuacja się zrobiła na rynku właśnie tych koszulek. To taka dygresja, że wkładam kartę, nie, i przez to matowe ja ledwo widzę, a teraz naprawdę jest
sam dużo sobie matowe, to kup sobie matowe Dragon Shield.
No i problem rozwiązany, dziękuję. Ale...
I problem rozwiązany, tylko musisz za nie zapłacić stare 49 zł cena.
Ja teraz kupiłem właśnie w takiej cenie
za 100 sztuk.
Koszulki, ale dedykowane do Lorkany, bo to jest w ogóle karcianka, którą postanowiłem jednak dać szansę.
No takie same CCG to
tak,
są.
Tak, bardzo ładnie pomyślałem. Ale i teraz w kontekście tych sklepów, co mówię, że się rozwijałem, to są też sklepy właśnie z grami. I co się dzieje ze sklepami grami, kiedy mamy coraz bardziej rozpowszechnioną dystrybucję cyfrową? Czy ludzie chodzą do tych sklepów z grami wideo i czy tam kupują, czy sięgają na przykład, nie wiem, porady sprzedawców, żeby się dowiedzieć, w co zagrać, albo co kupić synowi, córce, nie wiem. Komuś
ale wiesz, pytanie, czy tak naprawdę ludzie w dobie internetów w ogóle tego potrzebują, wiesz? Bo ludzie są zabiegani, nikt nie ma, jak już tak mówimy, ludzie, ci tacy, wiesz, nie wiem.
No nie gracze, bo ludzie, gracze są dosyć poinformowani.
Których nikt nie... No ja słuchaj, w Ultimie to ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem. Może 2 lata temu, 3 lata temu? Na pewno odbierałem ostatnia gra, którą kupiłem w Ultimie, to była na premierę pudełkowa wersja Elden Ringa. I to pamiętam. Natomiast później, wiesz, no to albo zamawiam to po prostu przez internet, i szukam najlepszej ceny i wtedy, wiesz, wtedy dla mnie nie ma znaczenia, tak? Oczywiście właśnie wydaje mi się, że te sklepy związane z planszówkami, wiesz, Planszomania na przykład w Warszawie, nie? Która tak samo też zmieniła teraz, znaczy to jest cały czas w obrębie tej samej lokalizacji, no ale zmieniła jakiś czas temu pomieszczenie, no już dobry czas temu, mają teraz, wiesz, i ja tam zawsze, stary, wchodzę w dyskusję z nimi i zawsze rozmawiam. Parę razy miałem taką sytuację, że po jakiejś przerwie grania w planszówki miałem ochotę na ciężkie euro. I wiesz, i zagadnąłem gościa i mówię, co teraz jest takie ciężkie, wiesz, nie szukałem w internecie. No i no od razu tam ludzie, wiesz, to są pasjonaci, oni są zorientowani, wiesz. Jak z córką byłem ostatnio, słuchaj, i tam jakieś sobie karty do Pokémon kupowała, no to ona w zasadzie rozmawiała i się cały czas tam pytała, proszę pana, a tutaj są takie koszulki, a tu takie karty, a tu można to zobaczyć, a tu tamto. I wiesz, 1000 pytań, nie? I jeszcze na koniec została jakiś taki promo boosterek, wiesz, do tego za darmo, nie? Ale to za darmo? To za darmo, tak. Nie? Także...
No to panowie, to przechodząc od tego, to właśnie chciałem was zapytać i trochę wrócić do tego pierwszego pytania, które padło. Czyli jak zmieniło się nasze granie w 2024? I ja powiem szczerze, że prawdopodobnie to był rok, w którym kupiłem najmniej wydań pudełkowych gier. Naprawdę. Jestem w stanie tak od serca policzyć na palcach jednej ręki gry, które kupiłem w dniu premiery. No nie, bo wiem, że tak. Stellar Blade, Rise of the Ronin, no i tu już mi się palce skończyły, ten liczenie. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że naprawdę coś się takiego stało, że ta cyfrowa dystrybucja stała się na tyle wygodna i na tyle już przestaliśmy zwracać uwagę na ceny, że po prostu, wiesz, sięgamy po nią. Dwa, na przykład, nie wiem, bo Rafał, ty korzystasz, prawda? Ty masz tego PlayStation Plus Premium, tak? To jest ta najwyższa, ten najwyższy tier. Więc naprawdę masz
no
z czego
to
wybierasz.
Chyba tam, Rafał, tego Wukonga możesz sprawdzić, wydaje.
Chyba nie ma.
Bo tam jest 2 godziny grania.
Aha, dobra. No tak, ja, wiesz co...
Tam sobie sprawdź, bo tam są te takie, wiesz... oni, nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie, ale tam masz te takie teasery, że Ja tak Alana Wake'a ogrywałem, że godzinę sobie pograłem w Alana Wake'a teraz niedawno, bo on po prostu był tam w tym, wiesz, w tym teaserze. I Wukong wydaje mi się, że był, bo też chciałem gościa, tylko mi się skończył teraz. Nie przedłużałem żadnego planu, więc nie mam. No, nie udało mi się kupić na... Bo akurat jak była ta premiera, że był przeceniony na rok, to ja jeszcze 2 dni miałem na zakładkę i niestety mi się nie wyświetlało. Kurwa, no to po prostu.
No i to już powiedziałem też na początku, że przesiadłem się na peceta jako głównej platformy, co spowodowało, że mój Steam Deck przez ostatnich kilka miesięcy to właściwie tylko sprawdzam, czy działa i muszę go podłączać do ładowarki, no więc to jest, ale też przez to, że gram na pececie, no to kupiono akurat, to był mój błąd, nie, ale kupiłem 2 razy Space Marina. 1, bo mi się machło, i 2 później na tym. Kupiłem wiele gier po prostu cyfrowo, bo teraz inaczej gier nie kupisz na PC-cie, ale znowu cyfrowo też znaczy taniej, bo jest mnóstwo promocji. Już nie mówię o tym, że Amazon, ten Prime Gaming, nie, oferuje mnóstwo świetnych gier. No to a propos, nie wiem, z ery PlayStation 2, to pojawiła się gra Boba Fett Bounty Hunter. Coś, co ja zawsze chciałem zagrać, ale wiedziałem, że no nie będę, prawda, specjalnie dla tej gry szukał PlayStation 2, bo wiedziałem, że chyba gdzieś jest na PC-cie. No to się okazuje, że tak, że wystarczyło, że trochę poczekałem i jest, nie? No więc, no u mnie tak to teraz się zrobiło, że po prostu więcej faktycznie gram w cyfrze. Nawet ta usługa Xbox Live Ultimate, może nie doskonała, ale no działająca, no nie? No pozwoliła mi zagrać w kilka gier, które wyszły na przykład tylko na Series X, na moim starym Xboxie. Ale panowie, no, czy też zauważyliście, że jakby kopie fizyczne przestały mieć znaczenie w waszym życiu? Nie wiem.
No już dawno u mnie to ja wiesz, jestem złym rozmówcą, bo ja od bardzo, bardzo dawna jestem głównie cyfra i są takie tytuły, które kupuję w pudełku tylko dlatego, że się później wymienię z kolegami z pracy na przykład, nie? Że jeden kupi to, drugi kupi to, trzeci kupi to i mam tych gier na... W momencie, kiedy przyszedłem na PlayStation 4, to powiedzmy ze 100 pudełek zszedłem do 10, a na PlayStation 5 mam no tam ze 4, 5. Także ja jestem bardzo złym przykładem, bo ja bardzo mocno wszedłem od ponad 12 lat jestem w plusie, tam cały czas ta biblioteka się rozwijała, później wszedłem w Xboxa, w Game Passa w 2020 i byłem ze 2 albo 3 lata i wiesz, to ja jestem bardzo zły, nawet jak jest duży tytuł, to jeżeli wiem, że na przykład rozmawiam w pracy i pytam się, czy będziemy w to grali we 3, czy tylko ja chcę to kupić, to ja kupuję cyfrę. Czekam trochę na promocję i kupuję cyfrę.
Juliuszu, bo ty, no teraz moja, to jest ostatni temat, jeśli chodzi o ten rok, tak? To jest tym, co się dzieje, jeśli chodzi o duże konsole. I no Juliuszu, sam powiedziałeś, zrezygnowałeś z konsoli Series X. Wygląda na to, że Microsoft też zrezygnował z konsoli Series X. Poleca Series S, ale to nie jest tak, że zrezygnowałeś w ogóle z dużych konsol, bo też postawiłeś na PlayStation 5 Pro. Jak z twojej perspektywy wygląda to, co się dzieje, jeśli chodzi właśnie o granie w chmurze, o to, o te granie właśnie, znaczy tą dystrybucję cyfrową i tak dalej?
Wiesz co, ja ci powiem tak, z perspektywy, znaczy pierwsza kwestia, czyli ta cyfra rozumiana braku kupowania pudełkowych, wiesz, wersji gier, no to ja zresztą mówiłem o tym, że ja robię eksperyment. Przesiadam się na PS5 Pro i nie kupuję napędu. Jakby nie chcę, nie potrzebuję tego napędu. Filmów od dawna nie oglądam na płytach. Mam oczywiście jakieś tam pojedyncze egzemplarze z zamierzchłych czasów, ale generalnie, wiesz, wszystko oglądam w tych streamingach i tak dalej, nie? I powiem ci szczerze, że na razie to znakomicie się sprawdza z mojej perspektywy. Jakby kompletnie nie odczuwam braku napędu w tym. Nawet aż jestem sam zaskoczony. Natomiast też sobie myślę o tym, jeszcze w dobie jednak czasów, w których trafiają na rynek takie urządzenia jak, wiesz, PS Portal, jak możliwość streamowania gier ze swojej konsoli, jak jesteś gdzieś w rozjazdach albo w drugim pokoju. Mając bibliotekę cyfrową, no to po prostu masz momentalnie akces, tak, możliwość skorzystania z tej biblioteki, do zagrania w dowolną grę, którą masz w bibliotece. Możesz się połączyć zdalnie z konsolą, jakby wybrać gry, żeby ci się zainstalowały, rozłączyć je i za parę godzin się połączyć i sobie w nie grać. Więc wydaje mi się, że jakby to jest kierunek. Jedyna gra pudełkowa, która mi została, chciałem powiedzieć z PS5, ale tak naprawdę z PS4, to jest Nier Automata w jakiejś tam Game of the Year Edition i po prostu jak sprzedawałem PS5, to zapomniałem, chyba nie zauważyłem, że ją mam i nie dołożyłem jej do pakietu całościowego, więc dlatego
czyli nie,
została.
Że sentyment, bo chciałeś mieć akurat tę wersję.
Nie,
tak,
tylko... nie, ja w ogóle stary, ja, słuchaj, jak ja patrzę, niestety, znaczy ja nie wiem, stary, jak ty, bo ty tam cały czas kupujesz jakieś planszówki i tak dalej, ale ja też kupuję dużo tych planszówek, kupuję dużo tych gier bitewnych, mam dużo... Ja nie mam gdzie tego trzymać po prostu powoli. Ja i tak już część swoich kolekcji planszowych wywiozłem gdzieś tam do rodzinnych domów i tak dalej, bo po prostu jakby ja nie mam na to miejsca. I szczerze powiedziawszy, ja w ogóle dla mnie to... Znaczy nie wiem, to jest dla mnie też... Po jakiego grzyba te płyty zbierać? Stary, to ja rozumiem, że oczywiście my dzisiaj wracamy sobie do tych kartridży. No może kartridże na Switcha. Jeszcze to jest coś takiego, co warto gdzieś tam mieć, bo rzeczywiście jest ten kartridż zawsze odpalisz, ale i tak większość gier dzisiejszych ma day one patcha albo wymaga w ogóle do uruchomienia jakiejś tam autoryzacji cyfrowej, więc te płyty i tak będą, na nic się zdadzą. I myślę, że to nastąpi prędzej niż nam się wydaje. Mhm. Wiesz, ja bym tylko życzył sobie, żeby w tym chorym naszym świecie, w którym my żyjemy, że jeżeli masz gry, bo moja logika zawsze taka była, znaczy w sensie powiedzmy 10 lat temu, czy 15, tak swoją drogą, teraz sprawdziłem, to ja mam od 2000, musicie mi uwierzyć, ja mam od 16 lat konto na PlayStation. Mimo, że w 2008 roku byłem bardziej Xboxowy niż PlayStationowy. I tak naprawdę przygodę z PlayStation zacząłem od jakiegoś tam chwilowego zmierzchu z PlayStation 2, jak już ta konsola praktycznie już za rogiem była premiera, polska premiera Xboxa 360, bo już Xbox 360 był na rynku. I potem dopiero PS3. No ale w każdym razie, wiesz, tak sobie myślę, że tu akurat jakby nie widzę z tego problemu. No jakby ja rozumiem, oczywiście, no wiesz, no każdy jest
tak.
Każdy jest inny. No jeżeli chcesz sobie zbierać te kopie, bo to jest dla ciebie ważne, żeby to mieć w pudełku, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia.
To też pokazuje, tak?
No ja bym bardziej życzył sobie tylko... coś takiego, że jeżeli gra jest multiplatformą i wychodzi na wszystkich platformach, to ja bardzo chętnie dopłacę 100 zł więcej, w cudzysłowie, przysłowiowe 100 zł więcej, żeby kupić sobie wersję, która będzie, wiesz, dostępna na wszystkich tych platformach. No ale to jest oczywiście, nigdy się nie spełni, bo wiadomym jest, że każda platforma chce zarobić, ma swoje tantiemy, tam te swoje, powiedzmy, procenty, które musi
problem, widzisz, tylko już podsumuję. Problem jest taki, że ty jesteś kolekcjonerem, my nie jesteśmy. W sensie, że ja jeszcze myślałem o sobie, że jestem kolekcjonerem i sobie robiłem, tak naprawdę dobierałem sobie tytuły w erze PlayStation 3 i sobie te gry stały na półce. Natomiast teraz ja już nie kolekcjonuję gier, ja po prostu w nie gram. I trochę tak mechanicznie do tego podchodzę, bez jakichś takich wielkich sentymentów.
No bo nie myślę o tym, żeby też wracać do tych starych gier, które już przeszedłeś, chyba że
no,
faktycznie
wracam,
jakaś okazja.
No zawsze to, co jest, się pojawia, tak? To nie muszę akurat, wiesz, mieć zawsze... no właśnie to jest dobre, tak. Że jak kupisz sobie w cyfrze, to nie musisz się zastanawiać nad tym, czy ci na przykład napęd działa, nie?
Tak. Znaczy jest coś takiego i teraz sobie myślę, że... Phil Spencer to zrozumiał i chyba on już widział tę przegraną Microsoftu dużo wcześniej, kiedy mówił o tym, że no bardzo ciężko, już nie pamiętam dokładnie jakich słów użył i w jakiej to było sytuacji, może nawet to, że mu przypisuje te słowa, ale tak mi się wydaje, że on to powiedział, ale generalnie chodziło o to, że to przywiązanie do marki nie jest tylko dlatego, że my chcemy ubierać się na niebiesko, albo chcemy się ubrać na zielono, albo na czerwono, nie, bo i chcemy nosić znaczki, nie wiem, tej firmy czy tamtej, tylko chodzi o to, że kiedy my mamy tą bibliotekę już cyfrową, to ta biblioteka cyfrowa z nami podąża.
Trzymaj się,
ty nie jesteś,
to jest kotwica.
Nie jesteś, nie jesteś kolekcjonerem per se, ale wszystkie gry, które kupiłeś w cyfrze, one na tej twojej, ale wirtualnej półce są. I dlatego ważne jest, i to PlayStation zrozumiało i zawsze o tym wiedziało, nie? Był tylko taki moment, jak odchudzali cenę PlayStation 3, że oni odeszli od wstecznej kompatybilności, nie? Ale oni jakby tą wsteczną kompatybilność wrócili poprzez sklep, nie? Że tam mogłeś sobie kupić tytuły z PlayStation 2 i one chodziły na PlayStation 3, mimo że to nie była ta wersja, która miała sprzętowe lub software'ową emulację PlayStation 2. Ale chodzi o to, że po prostu ta biblioteka, która za tobą chodzi, ona jest ważna, żebyś ty mógł nią zagrać. I to Microsoft zrozumiał i oni to wprowadzali też. I to było istotne. Tylko, że kwestia jest właśnie tego, że to przywiązanie do PlayStation okazało się większe, dlatego, że gracze mieli więcej gier, i to jest kwestia tej ekskluzywności, które wiedzieli, że mogą zagrać w dniu premiery tylko na tej jednej platformie. To się to powoli zmienia, bo wiele dużych gier, które było hitami na PlayStation ekskluzywnymi, one wychodzą teraz na PC-ta. Wyszły God of War'y,
wiesz, ale mimo wszystko,
Last of Us 2 wychodzi, tak, remaster, tak?
Mówimy na premierę, a jednak FOMO i budowanie hype'u i fakt, że te gry z odsłony na odsłonę są lepsze, te takie mówimy o tych takich flagowcach, Uncharted, no tutaj z The Last of Us są różne opinie, ale ja uważam, że jest lepsza niż jedynka, i gry third party, czyli jakieś tam, no nie wiem, finale, to wszystko za każdym razem było lepsze. Nie było spadku takiego, na przykład, że mieliśmy Gearsy i nagle się pojawiło jakieś gorsze, nie? Które były nie tylko tam przez, powiedzmy, fanów gorzej, ale miało już gorsze oceny, zbierało. No, ten Judgment słynny, nie? Który tam robiło People Can Fly, ale no, te na kolejną konsolę, czyli na One, nie? Czyli tam była czwórka, piątka, tak? Chyba. To one już nie miały takich dobrych ocen jak jedynka, dwójka i czegoś tam brakowało, natomiast wychodzi Uncharted 4, które też zebrało sporo batów, ale mimo wszystko było lepiej oceniane niż dwójka uwielbiana, to jednak dwójka super jest moja ulubiona, ale czwórka, no lepsze mechaniki, więcej się dzieje, bardziej filmowa, dłuższa, dużo ciekawiej, zróżnicowanie gameplayowe, jakieś tam jeżdżenie po Madagaskarze jeepem. Także wiesz, tutaj to też jest ta kwestia, że nawet jeżeli sobie zagramy w tego Uncharted 4 za 2 lata przez bibliotekę Steama i sobie dodamy do kolekcji, to fajnie kupić tę płytkę i później ewentualnie ją sprzedać, no nie? Ale i mieć na Steamie tę grę. Natomiast no gry też z tej cyfrowej dystrybucji steamowskiej znikają. Nie wiem, czy...
tak.
Czy no to nie jest rozwiązanie idealne, nie?
Znaczy jeszcze do pewnego czasu były, bo Steam nie kontrolował, to był sklep, który, i to, że miałeś grę w Steamie, to nie znaczało, że to był jedyny DRM, prawda? Czyli to, że sprawdza ci, czy masz tą swoją kopię w Steamie, jak i ta gra instalowała. I było dużo gier właśnie z tej wczesnej ery, z tych sprzed kilku tam 10 lat, które mogłeś na przykład tylko określoną liczbę razy zainstalować na Steamie. I to był absurd. A to, że gry znikają ze Steama, no to też jest kwestia taka, że po prostu może się kończyć licencja, no nie, te gry nie są dostępne, aczkolwiek jeśli coś masz w bibliotece, no to nie znika, nie? To zawsze będziesz mógł zainstalować, ale ja na przykład jestem wielkim fanem tego, co robi GOG, nie? Bo GOG nie tylko, prawda, ma tę wersję do ściągnięcia, ten swój player GOG Galaxy, ale też te instalatory są do ściągnięcia, możesz sobie je chomikować na dysku, jeśli chcesz. Wiem, że są osoby, które to robią i tyle, nie? Ale też jest kwestia taka, że gra, która jest na GOG-u, ona nie ma tych DRM-ów i on jesteś w stanie zainstalować nawet po latach, a jeszcze gra się pojawia w tym takim zwanym programie, chyba ten GOG Preservation albo coś, nie, już nie zapomniałem, jak dokładnie się to nazywa, ale niektóre gry są oznaczone, że jest taka gwarancja, że to, że ta gra zniknie ze sklepu, to i tak ona będzie w swojej bibliotece, ale ona jeszcze dodatkowo będzie update'owana, że będziesz, nawet jeśli zmienisz sobie sprzęt na lepszy, nie wiem, Windows 11, zainstalujesz 12, to i tak ta gra ci się odpali, bo oni będą ją obdywać. No chyba, że to źle odebrałem. I tak kończąc to podsumowanie, bo trochę nam wyszło takie słodko-gorzkie, no nie, refleksyjne,
To, ja bym chciał tu jeszcze dodać jedną rzecz, bo wywołałeś Microsoft z Phila Spencera i tak sobie myślę, że z jednej strony cała ta cyfrowa, bo nie do końca zrozumiałem to, co powiedziałeś, że Phil Spencer coś zrozumiał, że to jest ta biblioteka, bo tak za bardzo nie wiem.
Znaczy nie, chodzi mi o to, że on zrozumiał i on to jakoś tak powiedział, no nie, oczywiście nie przyznawał się do porażki, ale on powiedział, że po prostu, że przywiązanie graczy do marki to nie jest po prostu, wiesz, kibicostwo takie, wiesz, po prostu, że ze względu na to, że ja bardziej lubię PlayStation, a ty lubisz bardziej Xboxa, nie? Tylko chodzi właśnie, że w dobie tych bibliotek cyfrowych, też wstecznych komponowości po części też, ale chodzi o to, że po prostu tam masz najwięcej gier, tak? Więc prawdopodobnie tam będziesz miał. Bo jak mamy crossplay, to na przykład crossplay rozwiązuje problemy tego, że na przykład ty masz grę wersji na Xboxa, ja na PlayStation i możemy razem grać. Ale chodzi mi o to, że po prostu ta biblioteka, jak Rafał powiedział, jak kotwica, no nie? Trzymać się przy jakiejś marce, no nie? Bo teraz jakbyś się przesiadł, powiedzmy, nakupowałeś mnóstwo gier cyfrowo na PlayStation 5 i nagle przesiadasz się, mówisz, sprzedaję PlayStation, kupuję Xboxa. No i nagle się okazuje, że wiesz, że tych gier nie zabierzesz sobą. Tak jak powiedziałeś, zapłaciłbyś chętnie, gdyby te gry miały tą multiplatformowość, ale tego nie ma. Więc jakbyś się przesiadł na nową platformę, na której nigdy nie byłeś, a wiele graczy na przykład było wiernym PlayStation przez wiele lat, oni się nigdy nie przesiądą na Xboxa, bo oni nie porzucą tego swojego ogona, tego swojej kotwicy, tych swoich gier.
No może tam w jakiś sposób rekompensować, już ostatnie słowa, rekompensować Game Pass, ale to też wylatują te gry z Game Passa, to nie masz na stałe. Więc to jest takie, no, co innego mieć tak. Ulubiony film i wiedzieć, że go możesz zawsze obejrzeć i możesz do niego wrócić, a co innego liczyć, że się pojawi za jakiś czas na Netflixie. Dobra, już teraz, przepraszam, teraz Jules.
Ale ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, tylko mi się wydaje, że to znaczy, z jednej strony oczywiście się zgadzam z tą logiką, ale z drugiej strony ja myślę sobie, że w ogóle ten rok też pokazał, że tak jakby pokazał dwie rzeczy. Bo, albo nawet trzy. Po pierwsze, ten zwrot Microsoftu teraz w Xbox, że Xbox to jest po prostu generalnie nazwa usługi. Że oni już teraz, wiesz, tak myślę, że już jakby ta konsola, być może ona będzie w przyszłości, być może jej nie będzie. Wiesz, na zasadzie zawsze będzie jakiś tam referencyjny telefon Google'a, który ma czystego Androida, produkowany co roku przez inną firmę. Więc być może będzie jakaś taka referencyjna maszynka, może po prostu PC będzie tą referencyjną maszynką do Game Passa. Mhm. A w telewizorach i wszędzie, czy taki normalny użytkownik będzie miał po prostu, będzie mógł sobie to streamować w tym cloudzie. Natomiast także wydaje mi się, że jakby z jednej strony jakby to jest jakby kontynuacja strategii pewnej Microsoftu, którą oni jakby od początku tej generacji gdzieś tam mówią, tylko może teraz jest taki moment, że oni bardzo ostro skręcili na ten kurs, bardzo ostro weszli na ten kurs i dlatego wielu graczy, którzy są przyzwyczajeni do tych, no jednak Xboxa, mają jakiś tam sentyment z tym i tak dalej, no to jakby to działa na nich troszeczkę demotywująco. Druga rzecz, moim zdaniem, znaczy to nie wiem, to ja powiem, bo oczywiście sentyment jest sentymentem, stary, ale jakby nie grasz na PlayStation dlatego, że masz sentyment, tylko i wyłącznie. Tylko dlatego, że po prostu tam się pojawiają gry, które cię interesują. Już nawet nie chcę mówić, czy one są dobre, czy złe, ale jakby jeżeli ja pamiętam, jak ja nie mając PlayStation 4 zobaczyłem trailer Ghost of Tsushima i ja autentycznie byłem załamany, bo ja wiedziałem, że ja w to Ghost of Tsushima nie zagram i ja już wiedziałem, że ja pewnie kupię raczej Xboxa, a nie PlayStation na premierę i ja już i mi się płakać chciało. Oczywiście później to nadrobiłem, ale już jakby post factu.
No tak.
Zmierzam do tego, że Game Pass potrzebuje gier, ale Game Pass nie potrzebuje gier w postaci kroplówki z totalnie randomowo, totalnie bez żadnego ładu i składu dobraną listą gier, które po prostu raz wpadają, raz wypadają, potem znowu wpadają, potem raz wypadają, tylko potrzebuje i w tym Microsoft jest beznadziejny w tej generacji niestety. W Microsoftie nie ma żadnego planowania. Microsoft powinien mieć, bo rozumiesz, bo spójrzcie na 2024 rok. Na początku wychodzi Senua, która ma być hitem, nie jest hitem, generalnie ciężko oprzeć na tej grze, powiedzieć, że to jest jakiś system seller, czy to jest coś. To jest raczej gra dla wąskiego grona. Część się od tej gry odbiło, ja byłem rozczarowany, część była zachwycona i tak dalej. A potem nic. I potem nagle przychodzi koniec roku i pod koniec roku, w ostatnim kwartale, wychodzi Call of Duty, który wiadomym jest, że zawsze przyciąga graczy. Wychodzi Indiana Jones, który okazuje się sukcesem, patrząc na jakby recenzję tej gry. I wychodzi Stalker 2. No znowu, ja się odbiłem od tych pierwszych tam, powiedzmy, godzin, ale powiedzmy, Damian ma dużo lepsze doświadczenia z tą grą i mu się bardziej podoba. Tak? Czyli, ale zaliczmy ją do tych gier dobrych, które się ukazują na tą platformę. No to jak ci ludzie mają subskrybować tego Game Passa? Po prostu normalny człowiek kupuje Game Passa na miesiąc, ogrywa w te gry, które ukazują się w tym jednym kwartale i wyłącza. I czeka znowu, wiesz, rok, półtora, aż się coś ukaże ciekawego i to ogrywa. Jakby nie ma żadnej ciągłości. Nie ma, i jak spojrzymy sobie na tą, no to niestety więcej jest miesięcy, w których nic się nie działo w Xboxie, niż się działo. A teraz jeszcze Microsoft mówi, nie, słuchajcie, wiecie, z tym Game Passem to jest taka, my się tak bawimy z wami trochę, bo przecież te wszystkie gry, jak macie PlayStation, to będziecie grali na PlayStation, bo Indiana Jones wyjdzie na PlayStation, Call of Duty tak wyszło na PlayStation, więc jak ktoś, teraz sobie myślę, to jak Microsoft chce tych ludzi od tej ich cyfrowej biblioteki, która jest ich kotwicą, odciągnąć? Mówiąc im, że jasne, trzymajcie sobie tą bibliotekę, jasne, u nas macie Game Passa, możecie zagrać w tę grę za darmo, ale nie martwcie się, Call of Duty będzie u was. Indiana Jones będzie u was. Siedźcie dalej w tej swojej bibliotece, subskrybujcie Game Passa raz na ruski rok po to, żeby sprawdzić, czy ten Indiana Jones jest faktycznie fajny i czy warto go mieć na swojej platformie, a potem za jakiś czas kupcie go na tej swojej platformie. A kto wie, czy kolejne premiery w ogóle gier na Xboxa, czy w ramach Game Passa, nie będą day one, tak jak Call of Duty, dostępne na PlayStation. Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę... Jeśli chodzi o planowanie, wiesz, Sony, Nintendo, wydaje mi się, że te firmy tworzą dużo większe zaufanie wśród swoich fanów, czy wśród swoich graczy, bo jakby mówią, zobaczcie, na Nintendo lubicie takie gry będą na Nintendo i one się będą ukazywać, cena jest zawsze taka sama, to wszystko jakoś tam leci, nie znajdziecie tych gier nigdzie indziej, one są zawsze u nas. Zapraszamy. To samo na PlayStation. No, tak. Jest jakaś taka, oczywiście, wiesz, te gry się gdzieś tam za jakiś czas pewnie ukażą na tych PC-tach i tak dalej, ale też moim zdaniem nie wszystkie. Nie wiem, Stellar Blade, Rise of the Ronin, może to nie są najwyższe hity, chociaż Stellar Blade może to był hit. Nie słyszałem, że ma wyjść wersja na PC-ta. Nie słyszałem, że
Rise of the Ronin na PC-ta. Daj im parę miesięcy. Ale dobrze, to, no, bo, wyjdzie, to co tak. powiedziałeś, tak, zgadzam się, tylko jeszcze tylko dodam do tego, że faktycznie, no nie? Problem z Microsoftem jest taki, że te ich naprawdę wielkie marki, które były motorem napędowym i były...
Są zaorane.
Halo, motor, Forza Motorsport i tak dalej, i tak dalej. Nowe marki to też nie są ich marki, no bo Indiana jednak jest grą na licencji. Oni nie mogą sobie później, tak jak, nie wiem, CD Projekt Red z Wiedźminem później od 13...
Nie no, Damian, ale tutaj... Ja słyszałem ten argument, też mi ktoś mówił o tym, że oni nie mogą, bo to jest na licencji, bo Disney, bo to... Naprawdę żartujesz? Microsoft nie może zapłacić... Microsoft siedzi na górze pieniędzy. Nie może zapłacić za licencję? No przecież
nie,
no
zapłacił,
pieniędzy.
Tylko chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to,
ale
że...
Ale nie może zapłacić
jest...
stary...
Nie, ale chodzi mi o to, że nigdy
na...
Disney nie przekaże praw, tak jak na przykład nie, Bungie ale... zrobiło z Halo,
oczywiście.
Że przekazało prawa marki
nie, no,
do Halo do Microsoftu.
Ale ja zmierzam o tym, że zróbcie 2 lata, 3 lata ekskluzywność.
A nie, 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 to ekskluzywność to jest zupełnie co innego. Tak, tak, bo ja tylko mówię o tym,
o
budowanie
nie
mocnych
o to,
marek, bo Microsoft tak naprawdę chce zrobić to, co już z sukcesem wprowadził w innych swoich oddziałach, no nie? Czyli subskrypcje. Dzisiaj, owszem, możesz kupić jakąś okrojoną wersję Office, nie? Pakietu Office, taką stacjonarną i sobie zainstalować, ale tak naprawdę jak chcesz mieć wszystko, to musisz mieć tą licencję, za którą płacisz miesięcznie. To nie są duże pieniądze w porównaniu do tego, ile byś płacił od razu za całość, ale to się później uskłada. I to
no
samo jest za dobę.
Płacisz za
Adobe.
Ale poczekaj, płacisz za Office.
Ale moje tutaj...
No ja mam w pracy.
To jest moim zdaniem trochę zła ocena graczy, bo jednak jest to przywiązanie do kolekcji i nikt nie kolekcjonuje pakietu Office. to jest, wiesz, płacenie za subskrypcję. To jest dla mnie na przykład, nie wiem, mam subskrypcję, nie wiem, na teraz pomyślmy, załóżmy, że nie mam, ale miałbym Legimi, nie? Bo czytam dużo, ale ja to traktuję jako ekwiwalent biblioteki. Wypożyczam książkę, czytam, ale jak chcę mieć tę książkę, bo jest dla mnie ważna, to idę, kupuję papierowo i gracze są tacy. Gracze chcą mieć swoje rzeczy. I teraz, jeżeli chcesz oprzeć wszystko na subskrypcji i powiedzieć tym wszystkim ludziom, że hej, chodźcie do nas, bo my mamy te gry w subskrypcji, to oni się i chcą wszystko oprzeć na tym, to moim zdaniem się przeliczą, bo ludzie lubią mieć rzeczy. Lubią posiadać, lubią mieć to na stałe. Jest wielkie, no nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, jest cały czas ta dyskusja, że te cyfrowe wersje gier to są tylko licencje i to ludzie się nie mogą z tym pogodzić, aczkolwiek chyba o tym zapominają.
Znaczy ja myślę, że o tym zapomniałem, bo myślę, że to jest celne też, co mówisz i wydaje mi się, że to jest też kwestia, ucieka mi myśl, kurczę, chciałem właśnie się do tego odnieść. No już wiem, spójrzcie na PlayStation, na ten najniższy
tier,
ekstra, tak, na ten najniższy pakiet.
3 gry na zawsze.
PlayStation cały czas tam daje gry i teraz dopóki masz PlayStation, to te gry masz na zawsze. Jakby, oczywiście mówię w cudzysłowie, bo oczywiście pewnie w każdej grze, którą dzisiaj kupujemy, jest tam drobnym baczkiem napisane, że to jest tylko jakaś tam usługa i oni w każdej chwili mogą ją wyłączyć i tak dalej, nie? Ale wydaje mi się, że to też jakoś będzie gdzieś tam uporządkowane w przyszłości, zwłaszcza jak ten świat pójdzie w tę cyfrę już tak bardziej zdecydowanie, tak? W sensie, że już te pudełka przejdą do lamusa. I wydaje mi się, że tak, no, że ludzie, dokładnie, jakby Game Pass mówić tak, dajemy ci na zawsze, w cudzysłowie na zawsze, bo w Game Passie zawsze będą gry od Microsoftu, a wszystkie inne gry, no to się pojawiają i znikają. No i teraz patrzysz, okej, okay, no dobra, na zawsze będę miał te wszystkie gry od Microsoftu, ale jakie? Czasem to jest taka ruletka, czasem to jest coś fajnego, czasem to jest nic fajnego, nie? I wiesz, i to jest ten problem, nie? I myślę, że to planowanie jest jakimś leitmotivem generalnie, no przypomnijcie sobie premierę tych wampirów, jak to się tam Redfall nazywało. To też to jakby to była gra, która jakby, wiesz, no jeżeli Phil Spencer przed premierą mówił, tak, byłem, widziałem, świetna gra, a potem się okazuje, że to się do niczego nie nadaje, no to wiesz, no albo mu PR-owcy źle podpowiadają, albo po prostu nic nie widział, albo ktoś go zrobił w balona i pokazał mu jakąś prezentację, albo generalnie, wiesz, no
ale
PR Microsoftu...
Możesz mieć na przykład ROM na zawsze.
No tak, no.
No dlatego właśnie, wiesz, nie martwimy się o stare gry, bo to były, że to są rzeczy, które udało się zarchiwizować, ale chodzi o te nowe, no nie, które no ale to już jest też inna kwestia.
Ale wiesz, Damian, ja się zawsze nad tym zastanawiam. Jak konsumujesz, w cudzysłowie, te stare gry z ery Atari, Amigi i tak dalej. Ja ostatnio gdzieś słyszałem jakąś, nie pamiętam, może to u was na podcaście, w sensie to wy rozmawialiście, a może to był, może to gdzieś indziej. A może to w ogóle nie na podcaście, tylko w jakimś na YouTubie, jakimś tam retro kanale. I ktoś mówił coś takiego, że wraca do tych starych, zrobił sobie tam, czy robi sobie dzień, takie popołudnie z tymi starymi grami, cały weekend sobie wyciągał z pudełka te wszystkie stare Amigi, stare Commodore i tak dalej. Ale też dodał taki komentarz, że jakby, ale on oczywiście nie gra w te gry tak jak kiedyś, tylko po prostu odpala, 5 minut, zagra, okej, zobaczy jak to było, przypomni sobie, przeniesie się emocjonalnie do tego stanu świadomości i jakby chowa następna, nie? Następna. Szczerze powiedziawszy, zastanawiam, oczywiście ja wiem, że znowu to jest bardzo subiektywne i każdy ma inaczej, ale na przykład mi by wystarczyło odpalenie tej gry nawet na komputerze, nawet na zwykłym, wiesz, laptopie, bo te gry już nie
mają żadnych
wymagań.
No ale to już jest inny temat i taki głębszy też, być może ciekawy, ale myślę, że już tak...
Tak, ale zmierzam tylko i wyłącznie do tego, że pytanie jest takie, po co... No tak, no ale to sam sobie odpowiadam, bo to jest kwestia znowu...
No bo to jest tak, jak na przykład niektórzy ludzie biorą...
Rafał.
Album ze zdjęciami.
Ja nie jestem kolekcjonerem. Tak, ale no.
Niektórzy ludzie biorą album ze zdjęciami i wracają do tamtych chwil. Do chwili tak. Wakacji, beztroskiego lata, wyjazdu na jakiś mecz,
do harcerskich zbiórek, do przedstawień szkolnych i oglądają te zdjęcia i się cieszą i spędzają tak całe popołudnie, a ktoś inny wraca w ten sposób, odpalając Amigę, odpalając Commodore,
no tak,
ręcąc tam głowicą. On wraca po prostu, to jest ten jego happy place, jego szczęśliwe chwile i
no tak,
to zdaje mi się, że to jest to.
I można sobie wyobrazić właśnie takiego starego gracza, który będzie umierał i wiesz, i nagle mu przynieście mi tam w szpitalu moją Amigę i ja sobie będę teraz
z tym z joystickiem tam
na kolanach.
Panowie.
Ten Commodore.
Bardzo
ten dźwięk mnie wyleczy, wiesz, ten dźwięk tej taśmy, która tam piszczy i się wgrywa na Atari.
Stańcie przy drzwiami, bo się nie wgra.
I cały szpital, wiesz, tam stoją. Wgrywa się cicho.
No tak, tak, tak. No panowie, ja myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zakończyć tę część naszej rozmowy. No tak w sumie refleksyjnie żeśmy podeszli do tego 2024 roku. Bo
musimy się pilnować, żeby na podsumowaniu nie powtarzać tych frazesów.
Tak, ja myślę, że na podsumowaniu się skoncentrujemy po prostu na analizowaniu tej listy i jeśli będą jakieś rzeczy, które faktycznie już
to były tylko odsłuchane.
Tak, 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 więc spokojnie. Ja się cieszę, tak jak mówiłem, że...
Znaczy, my mamy przygotować swoje listy na podsumowanie, no, tak jakieś, nie wiem...
Tradycyjnie.
Piątki, dziesiątki.
No tradycyjnie, czy... to ja oczywiście wszystko przypomnę, żeby nie było. Najpierw musi iść ankieta. Ankieta, która będzie z tego samego szablonu co rok wcześniej, czyli wymieniamy gry, które są dla nas ważne, w kolejności od najważniejszej. Gry, które były największym rozczarowaniem, gry, które będą kategorie popkulturowe, więc będziemy mogli się podzielić tym, co w 2024 roku zrobiło na nas wrażenie i tak dalej. To tradycyjnie najplebiscyt nasi słuchacze znają. Ja jeszcze raz chciałem właśnie podziękować za kolejny rok tutaj, panowie, Rafał.
I my już tobie również.
Dziękuję wszystkim. Ja żałuję,
że w ogóle już tobie też.
Ja chciałem podziękować za te wszystkie przelewy z wynagrodzeniem, które otrzymałem.
Ja chciałem powiedzieć, że po prostu nie ma nic bardziej lukratywnego niż prowadzenie podcastu. To są po prostu pieniądze się leją strumieniami. Ale wiecie, jest ta satysfakcja, którą mam po prostu, że tak siadam sobie z wami i o tych rzeczach, no nie, ważnych, czasami może zbyt pompatycznie, nie wiem, czy pompatycznie, może za dużo rzeczy, uwagi przykładamy, ale to taka, dzisiaj jest taki temat, znaczy to był taki temat główny, no bo tak jak powiedziałem, refleksyjnie podsumowujemy te zmiany i te zmiany generalnie były dość znaczące w tym 2024 roku. No tak jak mówiłem, wyszczuplenie, jeśli chodzi o studia, no to, że na przykład Ubisoft przełożył całą premierę dużej gry Assassin's Creed Shadows o tyle miesięcy, na następny rok. To, że zamknęli X-Defiant, nie? No to jest przykład tego, że nie wszystko złoto, co się świeci. Nie kontynuowali produkcji tej takiej free-to-play wersji The Division. No po prostu mnóstwo rzeczy. Ja nie chciałem właśnie już za bardzo tego tematu Ubisoftu poruszać, bo to byłby też taki temat, który prawdopodobnie zająłby nam może drugie tyle, co temat Microsoftu, może połowę, ale no, nie ma za bardzo co tutaj się rozwodzić. Ja tylko powiem właśnie, że jeszcze raz cieszę się, że raczej jak rozmawiamy, to raczej rozmawiamy o takich rzeczach, które nam się w grach podobają, gry, które nas albo zachwyciły, no czasami może też zirytowały, ale to jest taka kwintesencja tego wszystkiego, że po prostu siąść i z kumplami sobie pogadać i ze słuchaczami też, chociaż to jest taka rozmowa dla nich pasywna i tyle, no nie? Ja życzę sobie, że będziemy tak spotykać się kolejne lata i zawsze będzie okazja, żeby i się pospierać, i się zgadzać, i sobie polecać rzeczy, i odradzać, i będzie naprawdę fajnie i w tym no i teraz zbliża się święta Bożego Narodzenia, więc życzę wam, żebyście spędzili te święta spokojnie, jak zwykle robili dokładnie to, co, na co macie ochotę. Jeśli chcecie grać, grajcie. Jeśli chcecie sobie odpocząć od grania, nie grajcie. Spędźcie ten czas z rodziną. może przeczytajcie książkę, którą odkładaliście cały rok. No to jest ten czas, kiedy można się totalnie odciąć, nie trzeba iść do pracy, przynajmniej część z nas ma, ma wolne, więc to jest istotne. No więc jeszcze raz bardzo dziękuję i następny odcinek podsumowanie roku, o którym tutaj, do którego nawiązywałem, to będzie dopiero pod koniec stycznia, więc jeszcze będzie czas się przygotować, zredefiniować sobie tą listę, przygotować ją, więc nie martw się, już będziesz miał wspólnie.
Ja myślę, że można by było, spróbować też jednak jeszcze w kolejnych odcinkach sobie tak luźno pogadać o tym, no bo tak jak mówisz, podsumowanie roku rządzi się swoimi prawami. Wydaje mi się, że wiesz, mogli, w ogóle nie skomentowaliśmy Sony, jak na to patrzymy, w ogóle nie powiedzieliśmy nic o Nintendo, tak, no, że tam wzmiankowaliśmy.
Że nie ma Sony w Wietnamie na przykład, to tak. Tego nie wspomnieliśmy słuchaczom.
Tak, więc...
Nie, znaczy, to jeśli chodzi o dramę, no to faktycznie, no to była duża drama, ale jakaś taka, ona się pojawiła, ale bardzo szybko została, chyba poprzez to, że Helldivers odniosło sukces. Sony chciało tam namieszać, ale gracze szybko zareagowali, więc Sony się...
Damian, to następnym razem pogadamy.
Tak, tak.
No właśnie.
To jest teaser następnej rozmowy o refleksji. A Nintendo jak zwykle, Switch 2, wszyscy czekają kolejny rok i to jest taki temat główny i nic więcej, bo poza tym nic chyba ciekawego się w świecie Nintendo nie dzieje.
Ja też pozwolę sobie w takim razie wam podziękować, panowie, za ten rok i za te wspólne nagrania. I zawsze mam takie wrażenie, że jak nagrywamy we trzech, to rzeczywiście, chociaż ja niby zawsze mówię, że zawsze we dwóch, ale szczerze powiedziawszy, nawet z perspektywy, powiem, dzisiejszego odcinka, to bardzo mi się przyjemnie z wami rozmawiało i wydaje mi się, że to jest jakiś chyba clue, dlaczego Fantasmagoria jest najlepszym podcastem w Polsce.
Galacticos.
Bo po prostu, tak, Galacticos.
Po tej stronie kanału
jesteśmy jak Real Madryt, no. Ja wiem, że Real Madryt ma teraz, chociaż ktoś tam powiedział, że Real Madryt jest w kryzysie zawsze, jak nie zajmuje pierwszego miejsca w tabeli, nie wygrał Champions League i nie zdobył Pucharu Króla i tam jeszcze czegoś, nie? No tak. To jest w kryzysie, nie? Ale umówmy się, sezon jeszcze trwa. Wszystko się może zmienić.
No w kryzysie to jest Manchester City, ale to też jest temat na kolejny odcinek piłkarski.
Dokładnie. Także dziękuję panowie i co? No i mam nadzieję, że też te święta dla was będą takim czasem właśnie jakiegoś tak. Spędźcie je tak, jak chcecie.
Dobrze. Tak. Ja wam życzę zawsze samego dobrego i to wiecie doskonale. A słuchaczom życzę tak tradycyjnie zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt, spędzonych w fajnej atmosferze, wśród ludzi, których kochacie, albo myśląc o ludziach, których kochacie, którzy was kochają. Cieszcie się tym wolnym czasem, myślcie o swoich bliskich i grajcie w gry. Nie tylko słuchajcie i oglądajcie je na YouTubie, słuchajcie podcastów, ale grajcie w nie, cieszcie się nimi. To jest naprawdę fajne hobby, fajna rozrywka, fajny wytracacz czasu. I nie kłóćcie się o nie, bo dyskutujcie w dobrej atmosferze.
No, ja się przyłączam oczywiście do tych życzeń najbardziej.
No to za panowie. Dziękuję i co? Pamiętajcie, żeby odwiedzić na naszej stronie Fantasmagierii, grupie, subskrybować, klikać dzwoneczki i to, słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Pa. Trzymajcie się, cześć.
Panowie, krótka przerwa techniczna, wiecie? Muszę na chwilkę, będę za dwie minutki, okej?
Dobra.
Dobra.
Dobra. To nie wyłączam.
Nie, czekamy. Wiesz co, ja zapomniałem o tym, że jest to demko Wukonga. Tak samo jest Terra Black, mogę sobie sprawdzić.
Tak, tak. No ja ograłem też ten bo ja chciałem zobaczyć, jak to na PS5 Pro.
Natomiast powiem ci tak, że wiesz, grałem w tego Final, nie wiem, czy słuchałeś Finala 7, drugą część. I tak, zresztą pisałem, że może źle zrobiłem.
Słuchałem, tylko już nie pamiętam, no, ale to pamiętam, że o tym rozmawialiście, że mówiłeś, że tam...
Że może zrobiłem, wybrałem grę, może powinienem wybrać co innego, ale teraz był na promocji i kupiłem sobie Unicorn Overlord.
O, stary, ja wróciłem.
Ale to jest dobra gra. Ale to jest dobra gra.
To jest kapitalna gra.
Naprawdę rewelacja. To jest dla mnie gra roku chyba.
No, to... No,
ja, tym mam.
Ja wiesz, ja teraz wsiąkłem w to Balatro, znaczy już wyszedłem z tej króliczej nory, bo normalnie ostatnie 5 dni to tak jak jakiś narkoman, alkoholik, w jakiś ciąg wpadłem i po prostu stary siedziałem i grałem stary w Balatro i potem się zorientowałem, że po kiego kupiłem to Balatro na wiesz, na PlayStation też czekaj, a potem na Switcha stary kupiłem, a potem odpalam na Macu i wiesz, i się okazuje, że to jest, tam coś innego miałem robić, coś tam, nie wiem, jakąś listę robić, zakupy czy coś i patrzę, tak, a sprawdzę sobie, czy jest. No i okazuje się, że na Macu normalnie, czyli na iPhone'ie tak samo, bo jak wyszukałem na iPhone'ie, to Balatro jest normalnie za 49 zł, ale tam jest Balatro Plus, które jest częścią Arcade'a, czyli tego takiego, wiesz, takiej platformy jakby makowskiej. I wiesz, i tam jest normalnie Balatro za darmo, stary. Nawet chyba w jakiejś lepszej wersji, bo to jest jakaś taka już dedykowana, a jakby gra się tak samo, wszystko to samo.
Wiesz. Wiem, ja też mam Balatro i też był taki moment.
Ale wyszedłem z tego.
No ja wiesz co, na szczęście nie wszedłem tak głęboko jak ty, że cały czas grałem. Ale dużo mi zeszło. Tak, wiesz, pojedynczych wieczorów, typu włączałem sobie podcast, a to sobie zagram, nie? I sobie grałem jedną partijkę i tak parę razy zamiast coś dużego, to rzeczywiście Balatro jest bardzo fajne, tylko że to też jest, ja powiem w ten sposób, że mam takie nieodparte wrażenie, że jak gram w dużą grę, to mam mniejsze poczucie straty czasu, niż jak gram w Balatro, albo w Tetrisa, albo w Lumines. W sensie to mnie relaksuje, ja sobie zdaję sprawę, że to jest okej, nie? Ale nie mam problemu, że tylko, że wiesz, że są te duże tytuły, nie? Które może nie są jakąś tam przełomowe, ale w które wiem, że będę chciał zagrać i na pewno chcę skończyć. I wiesz, i nie mam poczucia tej straty czasu, ale też nie mam takiego wyrzutu sumienia, nie? Że te 2 godziny, gdzie tam przerzucam karty, mógłbym poświęcić na wyjście, nie wiem, z Cosmic Canyon.
Nie, to ja ci powiem, że ja nie mam w ogóle takiego, wiesz, kiedyś miałem takie, ale to było z 15 lat temu, to miałem coś takiego, że na przykład jak wiesz, przychodził weekend i nic nie robiłeś w weekend i ja nic nie robiłem, to miałem ciągle takie poczucie straconego czasu, że mogłem to jeszcze zrobić i tamto jeszcze zrobić. A teraz stary, wiesz, już nie powiem dlaczego, ale generalnie wiesz, mam w sensie, jak mam ochotę, słucham w siebie tego, na co mam ochotę, jak wiesz, jak mój organizm działa i po prostu wiesz, jak mam ochotę przeleżeć całą niedzielę na kanapie i mogę to zrobić, bo na przykład, nie wiem, córka się zajmie, pójdzie z żoną gdzieś albo coś tam, każdy robi tam, jest zaopiekowany, to wiesz, to stary, to dlaczego nie? Więc, a powiedziałbym, że wiesz, że w takich grach, nawet w takiej grze jak Balatro, to ja mam takie wrażenie właśnie, abstrahując od jej prymitywizmu, no to właśnie, wiesz, z punktu widzenia karcianki, no to ona jest bardzo ciekawie pomyślana. I to jest tak jak Magic, to jest taki, wiesz, Magic...
Jak coś to jest, to tylko mówię, żeby ten...
Dobra,
no to już wracamy, no. No, lecimy dalej. No.